Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Paniewski.
Miłosława Bożek.
Macieja Stasierskiego nie ma, ale do nas powróci. Mam wrażenie, że co tydzień będę mówił, że kogoś nie ma, ale
nie
do nas powróci.
Tak, nie mów.
No, ale
tak.
Mówiłem już tak tydzień temu.
No to co?
Znowu tak
planujesz
mówię.
Planujesz w przyszłym tygodniu się nie pojawić?
To chyba by wypadało, żeby to było uczciwie.
Nie no, Maćkowi współczujemy, ponieważ boli go ząb.
A to naprawdę taką prywatę będziemy mu tutaj sprzedawać?
No bo teraz możemy nie tylko my trzymać kciuki, tylko wszyscy słuchacze
no
jeszcze.
Tak, ale słuchacze, wiesz, mają to do siebie, że teraz myślą, no tak, no nie dbał o zęby.
Nie, wszyscy, którzy ból zęba przeżyli, wiedzą, że to są sytuacje niezależne często od nas.
A mówisz, tak? Czyli jak nie będę szczotkował zębów rano i wieczorem.
Nie, Krzysiu, ty szczotkuj.
Dobra, to ja będę. A ty szczotkujesz?
Ja szczotkuję.
No to jestem uspokojony. Dzień dobry, to jest Kinotok, nie o zębach i nie o stomatologii. Będziemy rozmawiać o filmach i serialach przez najbliższe dwie godziny. Pewnie mniej o serialach, bo dzisiaj dwie recenzje filmów kinowych. To są świetne miesiące te pierwsze, jeżeli chodzi o filmy w kinach, bo dzisiaj zajmujemy się Yorgosem Lanthimosem, szalonym Grekiem, jak zwykło się o nim mówić. I jego...
Kto tak mówi?
No, wiele osób tak mówiło.
Miałam nadzieję, że on sam.
No, mam nadzieję, że on sam. Myślę, że on tak o sobie myśli trochę. Zresztą w kontekście jego filmu, o którym będziemy mówić, który przecież z natury szkocki, to jest tam dużo tej Greki takiej wypisanej ze Szkocji, no bo siłą rzeczy, jak żeby się specjalizować,
nawet
będąc z Grecji w Szkocji.
Nawet bohaterowie płyną do Grecji.
No myślę, że to dlatego, no bo, a zresztą o tym sobie jeszcze porozmawiamy na pewno.
Tak.
Ale to będzie druga recenzja dzisiejszego wieczoru.
No, nie, to będzie pierwsza.
Jak pierwsza?
No bo w robocie dotyczy... Mhm.
Tak,
biednych istot.
Tak, to prawda. W robocie dotyczy biednych istot, czyli osób, które żyły, nie żyły, a później znowu żyły albo nie żyły i zaczęły żyć, więc coś w tym guście. No, a później będzie następny mistrz, czyli będziemy zajmować się studiem Ghibli, ostatnim filmem Miyazakiego. Mówię ostatnim.
Nie ostatnim, ale
nie,
ostatnim.
Nie, no ostatnim. Ostatnim, który zrobił. I być może ostatnim, który zrobił w ogóle.
Już podobno nie.
Już nie, tak?
Tak.
Gdzie
już
zaprzeczył?
No, w jakimś wywiadzie powiedział, że tak, to miało być rozliczenie z jego dorobkiem,
no, więc
ale...
No się rozliczył, a teraz tak, robi następny.
Możliwe jest bardzo, że tak, w bólach.
A śmiejemy się dlatego, że no, co najmniej ze trzy ostatnie filmy Miyazaki mówił, że to jego ostatnie, a tych filmów ma w sumie niewiele więcej. Więc jest to dosyć dowcipne, że przez większość kariery mówi o tym, że tę karierę kończy. Tarantino chociaż był uczciwy, powiedział, że 10 i
ale
jak na razie nie zrobił 10, więc trudno powiedzieć. Ale póki co się tego trzyma, bo to wygodnie, jak nie masz 10, się trzymać takiego zobowiązania. Widziałem pierwszego detektywa, a ty widziałaś czwartego.
Ale też widziałeś pierwszy odcinek czwartego.
Nie, nie widziałem.
A, nie widziałeś jeszcze?
Nie, nie, nie. Celowo, świadomie go ignoruję.
Tak, widziałam w całości czwartego detektywa. Bardzo mi się podoba. Myślę, że będę teraz oglądać na bieżąco jeszcze raz, bo bardzo mi się podoba, jak uruchomił detektyw to, czwarty sezon, co bardzo lubię w tym fenomenie jakościowej telewizji, ale też ostatnich kilku, no jednej dekady tak naprawdę, kiedy widzowie są tak zaangażowani w odkrywanie tropów, ukrytych znaczeń, powiązań, że już cały internet żyje tym pierwszym odcinkiem, w którym odnalazł mnóstwo z pierwszego sezonu, z którym ty jesteś teraz na bieżąco.
Tak, tak, bo jako, że nie załapałem się na te recenzenckie wersje, to stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie, żeby umilić sobie czekanie obejrzenie pierwszego sezonu i myślałem, że tak mi się to rozłoży, że zanim skończę pierwszy sezon, to czwarty będzie w całości dostępny. No więc 48 godzin później byłem po całym pierwszym sezonie i w zasadzie to mogłem to zrobić szybciej, ale próbowałem sobie oszczędzać. Jest to wspaniałe doświadczenie, naprawdę. Szokująco wspaniałe, bo ja...
Mam... A ile razy widziałeś ten pierwszy? To był twój drugi raz?
Dwa.
A, to ja już widziałam trzy i chyba myślę, żeby też odświeżyć
nie
teraz.
Nie wiedziałem, że to jest licytacja jakaś.
A nie, bardziej, że to jest tak dobry serial, że można go oglądać i on się nie starzeje i tak naprawdę co roku byłaby to przyjemność w oglądaniu.
Ja chyba nie chciałbym go oglądać co roku, bo ja go widziałem ostatnio te...
10
plus,
lat
minus,
temu.
10-9 lat temu. Nie wiem, czy go wtedy oglądałem jakoś na bieżąco.
Myślę, że na bieżąco.
Też tak myślę w gruncie rzeczy, ale też nie jestem pewny, czy akurat do Polski wchodził w tym samym momencie, co w Stanach Zjednoczonych, więc łatwo pomylić daty. No ale Pira ze drzwi dekadę temu i to jest okej, ponieważ w zasadzie większości nie pamiętałem. Kojarzyłem te pierwsze odcinki, plus minus kojarzyłem finał, ale co tam się działo w środku, to naprawdę jakieś pojedyncze sceny. I to też jest ciekawe, że mimo 10 lat to te pojedyncze sceny pamiętałem naprawdę bardzo dobrze. I tam jest trochę takich spotkań w chociażby tym pokoju przesłuchań, w którym siedział Matthew McConaughey i opowiada...
Jako przesłuchiwany.
Jako przesłuchiwany, to prawda. Z grzewką piwa i papierosami, których ani nie można tam pić, ani nie można ich tam palić.
Teraz tylko przerwę.
To są jakieś rzeczy niewiarygodne.
To piwo pojawia się w czwartym sezonie Detektywa, spotkanie ojca i syna i właśnie ta puszka, która stoi na stole przy raście, jest w ręku bohatera czwartego sezonu. To jedno z wielu mrugnięć od reżyserki do pierwszego sezonu.
To jest jakaś w ogóle inna rozmowa, którą być może sobie kiedyś odbędziemy w ramach jakiegoś szerszego kontekstu. Ja mam dosyć odniesień, cameo, cytowań, easter eggów. W sensie naprawdę... Nie do końca już rozumiem, dla kogo to jest, bo
ja mam...
możemy rozmawiać,
dobra,
wiesz, o emocjonalnym impakcie, o sile aktorskich ról, o niewiarygodnej ścieżce dźwiękowej,
podałam
cudownej fotografii.
Podałam się tą energię, którą wkładasz w te najważniejsze elementy.
Nie, no właśnie, bo
no
wydaje
tak,
mi się
no
w sposób
tak,
oczywisty ważny,
nie szydzę.
Ale później, wiesz, zobaczę 26 artykułów, które będą zatytułowane "Ta puszka piwa pojawiła się 10
no,
lat
ale
temu".
Ja właśnie
co
o
mnie to obchodzi?
Nie, ale ja właśnie o tym mówiłam, że mnie to jara jednak, bo zgodzę się, że takie odniesienia filmowe na przykład w multiwersach Marvela to już jest męczące.
Znaczy akurat tu wydaje mi się mieć sens.
No albo z drugiej strony miało sens przez pierwsze 5 lat, a
to, no,
przez
to
następne
5
już po prostu jest przytłaczające. Ale kiedy Detektyw wychodzi dokładnie po 10 latach od pierwszego sezonu, który, no nie ma co ukrywać, był najważniejszy dla tej serii. Nick Pizzolatto też ten projekt tworzył przez lata, to było jego dziecko, to co Matthew McConaughey zrobił ze swoją rolą i z tym notesem, który nosił ze sobą, jest historią telewizji. I Issa Lopez dostaje ten projekt i świadomie rozlicza się z pierwszym sezonem. No wiadomo, Detektyw bazował na lokacji, czyli Louisiana w pierwszym sezonie. Tam było gorąco i lepko, teraz jest zimno, jest śnieg, jest Alaska i to jest odpowiedź na Louisianę. Tam dwóch mężczyzn, tu dwie kobiety.
Czy naprawdę zmierzasz do tej puszki piwa? Bo już nie mogę się doczekać,
tak,
jak ta Louisiana
tej,
i Alaska zostanie połączona przez tę puszkę.
Piwa, bo Issa Lopez jest reżyserką, która wcześniej zajmowała się filmami na pograniczu takiego kryminału i horroru. I ona tu wprowadza horror do czwartego.
W sensie.
Tak. I ona tu wprowadza horror do czwartego sezonu Detektywa i dzięki temu daje nam nową jakość tej opowieści, która wydaje mi się, że dobrze się skończyła z trzecim sezonem Detektywa, czyli Mahershala Ali i te przeniesienia się w czasie.
Błagam, zmierzaj do tej puszki, bo
no,
zaczynamy się tracić po 10
drodze. 10 lat to też jest powiedzenie, wow, to się nam tak naprawdę udało. Fajnie, jak teraz przypomnimy wam, że warto do tego wrócić. Zacznijcie wygrzebywać fajne informacje z naszego sezonu, wyłuskiwać je. Poza tym ta kultura dosłownie kolokwialnie jarania się produkcją, w której są poukrywane tropy, którą zaczęli Lości i później przez lata kontynuowały jakościowe produkcje, to jest po prostu fan. Dodatni, dodany do jakościowej produkcji. Możesz to olać i ty jako widz oglądać to i zupełnie nie zauważyć, że ta puszka ma coś wspólnego z pierwszym sezonem i nic ci się nie stanie, bo ta historia nie straci, ale możesz wejść na fora i przy okazji jeszcze...
To jest świadomie tworzony marketing,
no tak,
a
ale
nie
to jest,
część
to jest
opowieści.
Nie, no jest to też część opowieści.
Nie,
w wypadku
część opowieści
Isy...
to jest nawiązanie do Karkosy, którą mówiłaś, że pojawia się w czwartym sezonie.
Oczywiście.
A puszka piwa jest marketingiem i zaraz się okaże,
nie,
że jest sprzedawana
no bo
w merch
wszystko
najlepiej.
Tam jest od Karkosy po tą puszkę piwa jest przemyślanym.
Więc tak jak powiedziałem, zanim wygłosiłaś swój wykład na temat Detektywa, to jest być może rozmowa na inny czas. Mnie drażni i jakoś specjalnie mojego zdania nie zmieniłaś, a być może nawet pogłębiłaś moje stanowisko,
ja
bo
się
tym bardziej
tak
oszukiwany. Puszką piwa?
Nie puszką piwa, Karkosą, czyli Żółtym Królem, Yellow Kingiem, który się pojawiał oczywiście w pierwszej części,
to
ale
ciekawe,
on...
bo oni to tłumaczą, bo to jest Yellow King, tak jak mówisz, a oni to tłumaczą na Król w Żółci i to wydaje mi się znacznie ładniejsze, ponieważ Żółć to jednak jest też treść żołądkowa.
To prawda.
I ktoś to dobrze wymyślił.
I Issa Lopez tutaj zastosowała, to też mi się bardzo podoba, odniesienie do Yellow Kinga na początku pierwszego odcinka czwartego sezonu. Zmyślony cytat, bo mamy tutaj też nawiązania do filozofów, którymi Rust się inspirował. Tutaj pojawiają się bohaterowie, którzy mają dokładnie tak samo na imię, jak ci filozofowie, których Rust przytaczał. No i jest to budowanie takiego spójnego, przenikającego się konstruktu i pomyśl sobie, że internauci wymyślili nawet, to by mi nie przyszło do głowy oglądając ten czwarty sezon i też zapomniałam o tym, a ty jesteś na bieżąco, że Rust miał ojca, który zginął albo bardziej zniknął na Alasce.
No bo oni się wychowywali na Alasce.
I tutaj jest zasugerowane przez internet, że istnieje szansa, że jeden z tych bohaterów to jest ojciec Rasta. I że ta historia tej Karkosy, czyli tego złego pochłaniającego zewnętrznego uniwersum, gdzieś prześladuje Rasta.
Wow, to jest prawie Squid Game.
Ani trochę.
Rozwiązujemy tę zagadkę
to
razem.
To są losi zaginieni.
Albo.
Co jest wspaniałym momentem w telewizji.
Tak. Tylko to było z kolei 20 lat temu.
To było 20 lat temu. I jak się stęskniliśmy za takimi bodźcami, się stęskniłam.
Nie. W sensie detektyw na takim poziomie historii jest zupełnie inną opowieścią, ale ten rodzaj serwowania internetowi tych drobnych okruszków, żeby mógł sobie nimi żyć, to naprawdę jest głęboko nie dla mnie. Tak
no ale tak było przy pierwszym detektywie. Musiałeś zatrzymywać klatki, wyciągał internet stamtąd te notatki Rasta, które były gdzieś tam.
Ja się cieszę, że internet się dobrze bawi.
Ale no nie byłeś częścią wtedy tego przeżywania, jak bardzo jest to warstwowe.
Nie.
No to ja się tym jarałam.
Nie. W sensie
i ktokolwiek się tym jarał, to dostanie to teraz, a i tak go ucieszy historia, czyli dokładnie tak samo, jak było przy pierwszym detektywie.
Szukajcie puszki piwa. Znaki były już 10 lat temu.
Znaki tam są. Jest ta spirala, która była w pierwszym sezonie i teraz powraca.
A ta spirala?
Ta spirala.
A, no to ona nas dobrze zakręciła w finale sezonu.
Spirali jest sporo. Można jej, dosłownie ją zobaczymy, ale można też jej szukać w jakichś ułożeniach, które bohaterka na przykład tak układa zdjęcia, kiedy rozwiązuje sprawę, że one się układają w spirale, ale nawet można połączyć poroże, które się pojawiło w pierwszym sezonie, czyli jedna z ofiar Yellow Kinga miała i ten tatuaż ze spiralą i nałożone poroże. I tutaj otwierający odcinek sekwencja też pojawia się poroże.
Trwa też sezon nagród filmowych. Emmy tegoroczne zostały rozdane i
niewiele się różniło od złotych
nagrody.
Globów.
No w tych kategoriach serialowych siłą rzeczy. To prawda, że niewiele się różnią i to w sumie dobrze, bo to są takie dosyć może bezpieczne wybory, ale też dosyć oczywiste. Chociaż ja trochę trzymałem kciuki za Emmys, że skoro Złote Globy, które być może Emmys uważa za mniej prestiżowe niż oni sami, co pewnie miałoby sens, z drugiej strony być może to niektórzy są ci sami ludzie, że jednak nagrodzą to The Last of Us, a nie Sukcesję.
Uroczy był pojedynek pomiędzy Culkinem a Pedro Pascalem, którzy sobie tam czułe słówka mówili w wypadku obu ceremonii.
Tak, to prawda. Natomiast no jest to trochę tak, że jak dany serial wygrywa daną kategorię, to aktorzy
ale
i aktorki idą za nimi. Szkoda, no bo Sukcesja by się nasyciła. Z drugiej strony to jest święto serialu, a to Sukcesja była świętem serialu w telewizji, więc być może
na
też
pewno aktorski.
Zasłużenie. Mnie cieszy ten Andor, że jednak taki serial nie stricte dramatyczny, no bo oczywiście dramatyczny, ale jednak w galaktyce hen dalej też zostaje doceniony, bo tam się dużo ciekawych rzeczy dla telewizji wydarzyło, też mi się tak wydaje.
A tym bardziej dla Gwiezdnych Wojen.
No dla Gwiezdnych Wojen, Marvela, DC, Andor jest pierwszym takim serialem, który próbuje być poważny, a nie próbuje być zabawny. Tak. Co z reguły wychodzi słabo. A jeżeli chodzi o seriale komediowe, no to tam też jest ta klasyczna taka dyskusja. A czy to jest serial komediowy? No bo
to mówimy o The Bear.
Mówimy o The Bear.
Ale to była świetna decyzja z perspektywy.
Ale mówimy też o Białym Lotosie. Ja nie wiem, czy Biały Lotos, czy The Bear jest bardziej komediowy.
Znaczy Biały Lotos jest naprawdę na pewno wielką przegraną tych Emmy.
No tak, ale są w dwóch różnych kategoriach. To jest jakby ten dowcip.
Ale myślę, że to, że producenci mogli decydować o tym, do jakiej kategorii przypisują swój serial, w wypadku The Bear'a, było świetną decyzją, bo Sukcesja i tak by rozbiła bank, a tak udało się im zdobyć wszystkie statuetki w tej komediowej
kategorii. Nie, dlatego trochę żałuję, że być może Biały Lotos by się podzielił z The Bear'em w tej komediowej.
Myślę, że The Bear jednak by ich zmiótł.
Być może, to też zresztą, ale z drugiej strony Biały Lotos jest znacznie lepszym serialem.
Wiemy
niż
to, ale wiesz, to tak jak Pedro Pascal też ode mnie by dostał nagrodę w tym roku.
Awantura to z kolei najlepszy serial limitowany, najlepsza antologia
to
serialowa.
To żadne zaskoczenie.
No to prawda, że to żadne zaskoczenie.
Nie, no aktorsko nic, na pewno spełnione są te nagrody za Beefa.
Za moment w robocie będziemy rozmawiali o...
A jeszcze chciałam tylko dodać w kontekście dzisiejszego Poor Things, czyli Biednych Istot, że jest cudowny serial na Sky Showtime, nazywa się The Curse i polecam sobie zmiksować to doświadczenie, jakim jest oglądanie Biednych Istot z The Curse, gdzie Emma Stone w roli głównej i ma zupełnie inną rolę niż w Biednych Istotach. I ten...
Aczkolwiek bardzo podobną, niby... chciałem o tym mówić przy recenzji.
A, no
ale...
to dobra, to wrócimy do tego, była zajawka.
Bardzo
teaser.
Dobrze, to w robocie za moment.
Kinotok, film.
Martwe, ale żywe, żywe inaczej, ożywione, powołane do życia, wskrzeszone, ożywione. Byłoby miło, gdyby udało się uniknąć zombie, bo gadaliśmy o nich już parę razy. No i faktycznie o tym zombie to gadaliśmy wzdłuż i wszerz, przy różnych okazjach, a chcieliśmy porozmawiać o tym, co ożywione właśnie za sprawą Poor Things, bo tam jednak mamy taką historię inspirowaną Frankensteinem. W sensie taki żaden nieukrywany sposób. Tych głosów pojawiło się dużo, ja czasami mam problem z przewidzeniem, co będzie takim roboczym sukcesem, a co nie. W każdym razie Marek pisze tak, ze śmiercią jej do twarzy, duet Meryl Streep i Goldie Hawn, to najzapewniejsze żywe trupy, to chyba nawet nie jest spoiler ever.
Kocham ten film, mam go na VHS-ie, zawsze to mówię, zawsze jak mi się zepsuje jakiś sprzęt i wracam do VHS-ów, a zdarza mi się to czasami, to ze
znaczy,
śmiercią...
Jaki sprzęt ci się musi zepsuć, żeby wrócić do VHS-u?
Na przykład
znaczy,
wiesz.
Musi elektrownia wybuchnąć gdzieś
musi być jakiś...
w regionie?
Ostatnio po prostu zepsuł się. No musieliśmy wymienić komputera, nie mamy telewizora, więc można było podłączyć.
Jak to nie
telewizji nie mamy.
A, telewizji, no.
Mamy telewizor jako
urządzenie.
Platformę do wyświetlania
jako
filmów.
Ekran.
Jako ekran, ale nie mieliśmy z czego odtwarzać filmów, więc w ramach eksperymentu podłączyliśmy do tego telewizora VHS i ze śmiercią jej do twarzy jest jedną z moich kaset, których nigdy się nie pozbyłam, bo też okładka jest wspaniała i mam duży sentyment i jest
bardzo
to jeden
dobrze,
z moich
VHS
ulubionych
i odpowiedni
filmów.
Telewizor trzeba pewnie zbierać, te VHS-y. Anka, na filmie Złote Dziecko z 86 roku byłam z klasą w podstawówce. Bardzo mnie uradowało, że tytułowe Złote Dziecko, czyli magiczny dzieciak, zdołał ożywić ukochaną głównego bohatera, grał go Eddie Murphy. Ukochana
nie znam tego filmu.
Ukochana wstała żywa i zdrowa i wcale nie w trybie zombie. Film ogólnie chyba nie był wybitny, no ale wiadomo, żywię do niego ciepłe uczucia na wszelki wypadek, więc raczej nie powtórzę seansu. Złote Dziecko.
I Eddie Murphy. Bo jeszcze Złote Dziecko to pomyślałam sobie, może znam, a później Eddie Murphy miał na...
No. Eddie Murphy faktycznie, no nie, no też chyba nie widziałem. Piotr II, jedno z przyjemniejszych wskrzeszeń z umarłych, bo poprzez pocałunek, to Królowa Śnieżka.
Nice.
Nie?
No.
No właśnie.
Brawo.
Tak, brawo. Na przykład animowana przez Disneya Królewna
nice.
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków z 1937 roku i oczywiście Pinokio. Drewniany chłopczyk z długim nosem, którego ostatnio wystrugał Guillermo del Toro. No Pinokio
no,
też
jest
dobry.
To mój ulubiony temat filmowy, animowany, tak.
Ja bardzo dobrze wspominam Pinokia takiego pisanego. Ja w ogóle nie wiem, ja bardzo dużo rzeczy z dzieciństwa pamiętam przez jedzenie, to jest dosyć ciekawe. Z Pinokio pamiętam, że on dostał od... On spotyka tam jakąś wróżkę, czy kogoś
tak,
tam takiego?
Tak, tak, spotyka.
I ona mu daje kalafiora, zdaje się, albo fasolkę szparagową z bułką tartą, taką, wiesz, na maśle podsmażoną. I fajne chleba z masłem.
Chyba dopisała twoja mama do bajki, żeby
mam,
ci lepiej smakowało.
Ja znajdę tę książkę gdzieś u mnie w domu, ale... Tak do dzisiaj, jak widzę kalafiora z bułką tartą i pajdą chleba
wolę
z masłem.
Fasolkę, ale okej.
Okay. To jest taki wybór, wiesz, pomiędzy dobrem a dobrem.
Nie, fasolka lepsza. Ale to ja najbardziej lubię chyba wersję Pinokia w sztucznej inteligencji spielbergowskiej.
Ja tu o fasolce
no,
szparagowej
to jest
tam i o sztucznej inteligencji.
Pinokio, który nie jest Pinokiem, tylko chłopcem robotem.
Jan, szósty zmysł, to oczywiście super, sok z żuka, pisze Piotr, też znakomicie, a Zręczne ręce i Santa Clarita Diet?
To jest serial, uwaga, z Drew Barrymore, no ona nawet nie jest kanibalką, ale
a
jest takim
to
trochę
jest?
Zombie,
tak,
kanibalem,
tak, tak, tak.
Ale przy okazji nie, mamą
nie,
i mieszka
nie.
Na...
To nie było udane.
To kilka sezonów ma, chyba jest kochana przez widzów.
No, ja rozumiem.
Ale też jest to nasz statement, nie. Nie jest to też mój ulubiony serial.
Ale głos na to jest bardzo dobry. Reanimator seria, pisze Artur bardzo słusznie. Dominika tajemnicza, żywa, nieżywa ręka, zmów do mnie.
No i nie widziałam tego horroru, a wszyscy mówią, że
mów
cudowny.
Do mnie, to ja akurat chyba widziałem.
To ostatnio taki horror się pojawił. Taka zbalsamowana ręka.
A, to nie widziałem, ale obejrzę.
Kinotok, film.
Czas na naszą część w robocie. Mimo, że tych waszych głosów było bardzo dużo.
Dziękujemy bardzo.
Jasne. To też wydaje mi się, że w gruncie rzeczy, mimo że mówimy o śmierci i powrocie do żywych, to jednak jest to dosyć wdzięczny temat. Jestem film.
Krzysztof, tak? Czy to był dla ciebie ważny temat? To zależy, resurrection.
No właśnie, to zależy, jak szeroko go traktujemy, bo czy tylko właśnie jakiejś takiej rezurekcji, która przywraca nas do świata żywych na takich zasadach bez kanibalistycznych
Dobra.
Zapędów, to wtedy nie.
Czyli Jezus?
No, to jest duża część naszego życia i kultury.
Okej.
Okay. Ale faktycznie wtedy nie za bardzo, ale jak już Drakulę bardzo lubiłem we wszystkich wersjach.
Ja też.
Namiętnie oglądałem Drakulę, tylko ja wolę wampiry niż zombie.
No, dla mnie to też jest oczywiste, ale...
No, ale nie dla wszystkich jest.
Tak.
Natomiast wydaje mi się, że kultura znacznie lepiej poradziła sobie z ogrywaniem zombie, czy też robiła to śmielej i chętniej. Dlatego być może te produkcje są lepsze. Natomiast jest kilka znakomitych wampirzych produkcji. Ja z reguły kulturę rozszerzam też na gry, które jak wiadomo dosyć lubię. No to też wydaje mi się, że tak wampirycznie, zwłaszcza w ostatnich latach, to ciekawie jest w takich indykach, czyli takich niezależnych grach 2D. Tam się dobrze dzieje z wampirami. Natomiast zombie raczej są właśnie w AAA, czyli w tych takich blockbusterach. No i w gruncie rzeczy jedno i drugie właśnie świetnie, nie? Więc to jest bardzo wdzięczny temat.
Ja tam uważam, że nieźle się miały wampiry. Tylko po prostu ostatnio był spadek zainteresowania tematem, kiedy powrócą, to będzie dobrze, ale miały takie momenty.
No więc ja trzymam kciuki za Blade bardzo.
No oczywiście, ale ostatnio miłym zaskoczeniem.
To jest taki
dobry idealny. Wybór. Ostatnio był zadziwiająco ciekawy powrót wywiadu z wampirem z telewizji, teraz sobie staram się przypomnieć, jakaś AMC, czyli bardzo kablówkowa telewizja. No. W Polsce był też pokazywany na kablówce. I to było takie gęste od fantastycznego, seksualnego napięcia.
Ale że po prostu pokazywali wywiad z wampirem.
To był serialowa wersja, nowa, współczesna.
Sprzed dwóch lat. No było coś faktycznie.
I tak świetnie wprowadzono tam wątek homoseksualny, którego,
brakowało,
ale trochę brakowało go jednak, żeby był wprost,
żeby
wprost był powiedziane. I tam ta relacja była toksyczna i tak na tyle, żeby sobie do tego dopisać jakieś...
Która oryginalna.
Tak.
No jasne.
No ale nie wiem, bardzo ciekawe to było podejście, tym bardziej, że telewizje kablówkowe to różnie mają z jakością, a tym bardziej z mówieniem o trochę kontrowersyjnych tematach, jakie może być spora ilość seksu, na którą wcześniej pozwalało sobie na przykład tylko HBO.
Nie, no jasne, oczywiście. No, telewizja kablówkowa wydaje mi się, że też funkcjonuje trochę na innych zasadach, chociaż HBO też jest w sumie kablówkowa już od jakiegoś czasu.
No tak, to prawda.
Ale no to jest ciekawe, bo chyba właśnie dlatego, że rozmawialiśmy o tym serialu z 2 lata temu, ja nadrobiałem wywiad z wampirem i próbowałem z wami rozmawiać, że ten film potwornie się zestarzał. On jest w zasadzie nieoglądalny.
Totalnie go obejrzę, naprawdę. Wydaje mi się, że będzie cudowny.
Nie, straszny.
Znaczy, go widziałam tak 5 lat temu,
ale... Kupy nie trzyma. Jakieś to jest absurdalne. Tam jest tylko ta historia z tą dziewczynką, która też wampirką, która...
Kirsten Dunst.
Nie, tą taką małą, nie wiem, od 10-letnią.
No to jest dziewczyna...
To jest
dziewczyna Spidermana.
Co? To jest ta dziewczynka?
Ta mała dziewczynka to jest aktorka, która grała na przykład w twoim ulubionym filmie razem z Maćkiem Stasierskim, który prawie dostał Oscara, czyli Psie Pazury. No teraz już dorosła kobieta.
No w sensie, że to... No to dobrze, no to jest Kirsten Dunst? No ale to nie jest Kirsten Dunst.
To
czy
jest.
Naprawdę jest?
No to jest ona, malutka.
Aha, okej, no to fajnie, nie miałem żadnego pojęcia. No, nic mi to nie zmienia, natomiast ten jej wątek, to jest jedyny ciekawy w tym filmie. W sensie nic mi to nie zmienia, bo jest, wiesz, małą dziewczynką.
Nie, ja to też nie mam takiej miny, dlatego że dalej myślę o Kirsten Dunst. Tylko, no nie wiem, ja pamiętam, powiedzmy 5-8 lat temu, jak widziałam ten film, że dalej...
5-8, podoba mi się ten zakres.
No nie wiem, mogło to być 10 równie dobrze, ten film jest stary, ale moja powtórka ostatnia była, nie wiem, 5 albo 8 lat temu.
Tak.
to mi się podoba ten świat taki, który
tam nie ma
on wykreował.
Naprawdę tam nie ma świata. A w zasadzie to chyba...
Jest.
Kto jest to Anne Rice jest mm-hmm. autorką książki, nie? No to ona zrobiła tyle dobrych rzeczy później. Cały ten Vampir Maskarada był taki dobry, a to jest naprawdę... Nie, no, okej.
Okay. Zobaczę.
Zobacz, a ja chętnie usłyszę.
Ja sobie w ogóle mam te rezurekcje inne niż wampirze. Wiesz, kogo mam?
Nie,
od razu
nie,
mi przyszło do głowy.
Nie, nie, sekundkę. Najpierw, czy rezurekcje były ważne w twoim życiu?
A, nie.
Okej. Okay. Ja też
znaczy nie... wampirze może tak, zombie może tak, ale jak tak starałam się znaleźć coś innego niż wampirze i zombie, to... No to nie wiem.
Znaczy po angielsku jest ten zwrot, którego zresztą używają w Poor Things, to reanimated, który wydaje się taki dosyć wdzięczny, że właśnie jesteś animowana, ale nie masz duszy, nie jesteś żywa. To być może jest takie ciekawe pojęcie. Ja tam trochę ignorowałem Draculę, ale pierwsze, co przyszło mi do głowy, to jest bardzo krótkie, bo to jest wasz ulubiony film, którego ja absolutnie nie cierpię, ale no jednak zabawną taką...
Wasz to jest kto?
Wasz? Kto, to jest kto?
No.
No twój i Maćka Stasierskiego, który prowadzi z nami ten program.
Okay.
To jesteście wy.
Okay, dajesz.
Kiedy siedzę w tym studiu z wami. To jest Swiss Army Man.
A, no tak, ale czy tam dochodzi do rezurekcji? Bo nie dochodzi. To jest jednak bieganie z trupem.
Tak, to prawda. A nawet pływanie na nim, ale to...
I głównie pierdzenie z niego.
Cóż znaczy życie?
Tam to piękną konkluzją tego filmu jest przyjaźń, miłość, ale no nie widzisz... dochodzi do aktu rezurekcji.
No ale niemalże, no, więc nie... jesteśmy na granicy.
Ale jednak zgnił.
No ale jednak, wiesz, był po śmierci motorówką,
no
to
dobra,
o czym świadczy.
To ja myślę o Trinity. Wiadomo, Neo tak, ale moja ulubiona scena rezurekcji to jest jak...
Ale to która? Bo najpierw Trinity wskrzesza Neo,
tak.
A później Neo Trinity.
Ja myślę
więc
o
jakby...
Neo Trinity, jednej z najgorszych scen w historii kina, kiedy ja? On masuje jej serce.
Nie masuje jej serce, wkłada ręce,
no,
ręce
tak,
jej serce.
Tak, ale żeby pomasować je, czyli przychodzi przez
no tak,
jej ciało,
w tym sensie, no tak, oczywiście.
Masuje fizycznie jej serce.
Tak.
I dochodzi między nimi do takiego mega ślimaka, jak ja to mówię, takiego bardzo intensywnego...
Jak ktoś masuje twoje serce, to myślisz, że metaforą czego to jest.
Intensywnego pocałunku z dużą ilością śliny i on tam robi masaż serca.
To jest druga część, nie? Czy trzecia?
Druga. Tak? Druga. Na
Może
dachu.
Druga.
Najgorsza. A z drugiej strony nie odwidzę tego. Już zawsze to zostanie ze mną. Rozumiem siostry Wachowskie, jak to wymyślały i po prostu, ale to będzie romantyczne. I on tam jej włoży rękę w klatkę piersiową i ją pocałuje tak namiętnie.
Nie, to w ogóle nie działa, tylko że wiesz, siostry Wachowskie wymyśliły...
Nie może to działać.
Wymyśliły to 3 lata wcześniej, czy tam 4 może, no nie wiem, kiedy tam przygotowywały się do Matrixa, ale w jedynce to zupełnie działa. Kiedy,
oczywiście. Kiedy Neo jest
znaczy,
reaktywowany.
To też jest niezręczne, kiedy ona mówi, że musisz teraz wstać, ponieważ... Kocham cię.
Ale to nie jest takie niezręczne jak ślimak przy reanimacji.
No nie wiem. A co ona robi? Też go reanimuje.
No ale miłością.
No a on ją czym reanimuje?
Swoją magiczną ręką.
To też prawda, ale no, z uwagi na miłość.
Oczywiście, no to jest niepodważalne, tym bardziej u sióstr Wachowski. Myślę, że to jest kompletne.
Sztuka we Wrocławiu.
Jeżeli chodzi o rezurekcję, to jest najlepszy, kompletny przykład.
Ta sztuka nazywała się Liże twoje serce.
Nawiązuje
do twojej historii. Nie, ale mogliby.
Myślę,
żeby mogli.
No dobra, Gomora też z martwych stała.
Gomora
w Strażnikach. Sama
no,
rezurrekcja nie jest, no jak ona umiera
Gomora?
I pojawia się nowa, tylko z inną duszą i z innym pamięcią. No i w Trójce mamy...
Nie.
No w Trójce mamy Gomorę, która...
To jest inna Gomora.
Tak samo jak Bella, to nie jest Victoria, jeżeli mówimy o Poor Things, ale to jest dokładnie to samo ciało, tylko inne wypełnienie.
Nie, no przecież...
Wypełnienie.
Czekaj, Gomora, czyli... Nie, to mam wrażenie, że zabrzmi rasistowsko wobec nieistniejącej rasy,
dziewczyna,
ale ta zielona.
Dziewczyna Star-Lorda, ta zielona.
No to nie, no to przecież ta, którą...
Ciało ma to same, tylko jest inna dusza i inna świadomość, tak?
Nie.
No tak,
no
przecież
nie.
Wygląda tak samo.
No,
o czym jest ta trzecia część? Że on płaci za Strażnicy Galaktyki. On płacze
tak.
za nią w trzeciej części, spotykają. Tak. Ona wygląda tak samo, więc on nie może przestać myśleć, że ona jest jego dziewczyną, a ona mu mówi, stary, ja jestem inną kobietą, nie możesz tutaj za mną chodzić i płakać i mi serenady opowiadać, bo ja, chociaż mam to samo ciało, to nie jestem twoją ukochaną, jestem niezależną jednostką. Które cię, gardzi tobą.
Nie, bo Marvel jest skomplikowany, więc ja nie wszystko pamiętam.
To jest prawda.
Ale tak, bo ona nie jest z innego wymiaru, tylko jest z innej linii, linii czasowej.
No tak, więc jest Bellą, a nie Wiktorią. Mówię teraz o Poor Things i Bella jest przecież, wykorzystuje ciało Wiktorii.
To jest jeszcze inna historia moim zdaniem.
No jak, to samo ciało, inna dusza.
No tak, ale to jak dojdziemy do Poor Things, to może będziemy tłumaczyć.
No dobra, ale Gomora.
Z trudem to przyjmuję.
Dobrze. I jest też wspaniała scena w piątku 13, części 6.
Tak.
Gdzie Jason już nie żyje. Aha. I jest jego copycat, czyli naśladowca Jasona.
Tak, tak.
I on jest taki opętany myślą, że on jest taki super, więc musi zniszczyć Jasona. I odkupuje grób z Jasonem w środku. I ma taką scenę. I jest pełna emocji. Niby miał go, wiesz, zabić i spalić, ale wpada w taki szał. Aha. I padają promienie słońca na Jasona i on się reaktywuje. I zabija Tomiego, który jest jego copycatem, no i daje sobie możliwość na kolejne części. Brawo wy, scenarzyści. Co za wspaniały absurd.
Nie, przyznaję, że tak, nie, zupełnie nieźle. To mi przypomina jednak scenę z tego ostatniego Dungeons and Dragons filmowego z Chrisem, który to jest Chrisów Prattem. Prattem?
Nie.
Nie Prattem. Chrisem drugim z Wonder Woman.
Tak, tak, tak.
Ale tam jest bardzo dobra scena, jak oni szukają tej korony, która coś tam ma zrobić, kogoś uratować. I idą na cmentarzysko po to, żeby przepytać wojów, którzy brali udział w bitwie, żeby dowiedzieć się, co się stało z rzeczoną koroną. No i tam jest mag, który dokonuje ożywienia tych zmarłych, żeby zadać im 5 pytań. Ja uważam, to jest najlepsza scena tego filmu. Być
zabawna.
Może poza tą otwierającą, kiedy uciekają z więzienia na wielkim ptaku, a wielkie coś innego, co siedzi za stołem, krzyczy, przecież was uniewinniliśmy. Nie, ten film był naprawdę udany.
To jak już był Jason, to jest też Michael Myers i on powraca w Halloween 20 lat później. Bardzo dobrym wznowieniu serii. I to jest też urocze, bo on przecież został zabity przez Jamie Lee Curtis, czyli jego siostrę, ale się okazuje, że to nie był on, tylko jakiś człowiek w jego przebraniu. Aha. To są wspaniałe myki scenariuszowe. No a on żyje, bo przecież jego się tak łatwo zabić nie da i po prostu przebrał kogoś za siebie i cała seria się skończyła, ale jednak się nie skończyła, bo to nie był on.
Wiadomo. No,
trochę rezurekcja też.
Nie, nie, oczywiście tych rezurekcji jest dużo, ale skoro już idziemy takimi tropami, no to nie mogę nie powiedzieć o mojej jednej z ulubionych rezurekcji, która była później przecież obiegiem memowym, absolutnym. Jest to nikt inny jak Gandalf, który mówi
oczywiście
shall not pass, później mówi run you fools, a następnie wraca, tylko jak mówiły różne memy, wyprany w popularnym proszku do prania. I to w zasadzie nie jest...
Całe na biało po
całe
prostu.
Całe na biało i to w zasadzie nie jest rezurekcja, to jest upgrade. No, wrócił w lepszej wersji. I nawet brodę miał lepiej przystrzyżoną.
I na pewno bielszą.
Na pewno bielszą. Zresztą widziałam tam jest dużo rezurekcji.
Oglądałam jakieś
katolickie opowieści.
Zestawienie i myślałam o tym, że na pewno wspomnisz o Gandalfie. Tim Burton, który jest ukochanym reżyserem Maćka Stasierskiego.
To jest w ogóle jakaś nowa informacja dla mnie.
On
ale...
to mówił, kiedyś mieliśmy
nie,
takie
ja wiem,
zestawienie.
Ale
i tam jest wspaniała u Tima Burtona w Batmanie rezurekcja, czyli kobieta kot, Michelle Pfeiffer, która jest tą nieśmiałą sekretarką, taką trochę zaniedbaną, samotną, która ma swoje koty w swojej maleńkiej kawalerce i kiedy ona zostaje zabita i to wskrzeszenie przez koty, takie bartonowskie, takie kiczowate, pełne fajerwerków i lateksu jest wspaniałe. Z kwintesencją lat 90. i komiksowości Tima Burtona.
Tak, to prawda, bardzo lubię. No jest też cała taka sekcja filmów chrześcijańskich o tym, jak oczywiście Chrystus zmartwychwstaje.
No,
ale to jest w ogóle ciekawe, ja może nie dokładnie o tym, no bo to jest dobrze znana historia, filmów było całe mnóstwo od Mela Gibsona po wielu tam innych, ale to jest ciekawe w kontekście Stanów Zjednoczonych, że tam na tyle silne są te grupy religijne, niekoniecznie katolickie, ale chrześcijańskie,
że mają dużo filmów.
Że mają bardzo dużo
uniwersum
filmów.
Uniwersum wręcz takie.
Natomiast
chrześcijański.
To prawda. Przypominam, że w Polsce też jest streaming katolicki, to jest Katoflix i można oglądać tam filmy religijne albo filmy, które zgadzają się z wartościami akurat tej religii. Ale w Stanach Zjednoczonych to jest o tyle ciekawe, że jak się popatrzy na Hollywood, to on miał taki moment, kiedy bardzo chętnie adaptował kino historyczne. No, przykładem tego jest chociażby Gladiator, więc powiedzmy, że to było okolice lat 2000, ale bardzo mało jest historii, które dotyczą... O Biblii w ogóle.
No tak.
A przecież tam jest mnóstwo znakomitej historii, no bo to wiesz, masz uniwersum, które jest bardzo dobrze znane u twojego odbiorcy, potencjalnego widza, no i historie są epickie.
Na pewno już ktoś chciał zrobić z Jezusa superbohatera.
Tak, to prawda. Natomiast były takie przypadki Jesus Christ Superstar, zresztą się nazywał ten musical, bardzo kontrowersyjny.
I bardzo dobry.
Natomiast Hollywood jakoś niechętnie bierze te tematy i zastanawia się dlaczego i są na temat tego teksty.
Że się boją.
Że nie za bardzo mi się to opłaca, że te grupy są na tyle silne, wydaje mi się, że to się teraz trochę może zmieniać, że oni recenzują filmy, że oni zanoszą im swoje filmy i pytają, czy to w kontekście wiary jest okej. No a to wynika z tego, że chcesz maksymalizować zysk, a nie słyszeć z każdej ambony księdza, który mówi, ten film to dzieło szatana i nie idźcie na niego.
Tak, nie idźcie na niego.
Albo po prostu nie idźcie na niego, bo tam z naszej perspektywy jest
no,
słaby.
No może doczekamy się czasów, kiedy chrześcijaństwo już tak podupadnie na duchu, że on da przestrzeń na blockbustery o Jezusie.
No to jest ciekawe, czy zobaczymy coś takiego, ale no tam też łatwo przekroczyć taką osobistą relację z religią być może.
Nawet czekam.
Ja też.
Ja myślałam o serialach, to nie ma za wiele takich, które naprawdę są satysfakcjonujące. Jest taka francuska opowieść serialowa, ma 2 sezony, nazywa się The Returned, czyli Ci, którzy powrócili, nie ma w ogóle polskiego tłumaczenia. I to jest ciekawe, bo to nie jest zombie, to nie są duchy, ale jest wioska we Francji, w której doszło do wielkiej tragedii i tam była ogromna powódź i nagle powracają zmarli. Wszyscy. Do swoich bliskich. I różne mają intencje w tym powrocie. Nie zawsze jest fajnie. Niektórzy się bardzo cieszą z tej rezurekcji i powrotu ich ukochanych czy rodziny, a i w innych momentach to są problematyczne sytuacje. I to jest ciekawy koncept, jakbyśmy się tak naprawdę poczuli w społeczeństwie, w którym by powrócili ci, którzy zniknęli. No i później mamy wspaniałe The Leftovers, tylko tam do końca nie ma tej rezurekcji, po prostu zostają nam zabrani nasi bliscy.
Tak, to znowu Marvel powraca. Ja też myślałem o Ghost Story, to wydaje mi się taka opowieść trochę z pogranicza po prostu tej rezurekcji, że jesteśmy gdzieś w takim półkroku, trochę szósty zmysł, że ten świat, który ma być następny, jeżeli jest, to on jest już trochę tutaj z nami. Zresztą był też ten taki kuriozalny film, to daleko jest od Ghost Story, ale to była opowieść o policji, tylko takiej do nieumarłych.
A, to było Netflixa.
To było kinowe. To było kinowe?
Tak.
I oni tam chodzili, po prostu wystrzeliwali te potwory jeden po drugim. To była kompletna klapa finansowa. Fatalny film, to
ale
rzeczywiście komiksowy.
Ale bzdura straszna filmowa.
No, filmowa tak. Zupełnie nie działało, ale myślę, że jednocześnie z potencjałem na takich facetów w czerni. Bo to przecież bardzo podobna historia o tym, że tutaj obok naszego świata istnieje nowy świat. Wiesz, to jest historia amerykańskich bogów i Harry'ego Pottera.
Dokładnie, nigdzie bądź.
Dokładnie, czy tam Neila Gaimana samego, więc jakby na tym da się urabiać. No ale niestety, oczywiście w amerykańskich bogach też są piękne wskrzeszenia, ale serial był już tak zły
w pewnym momencie,
że nie dało się tego oglądać.
Jest jeszcze serial skandynawski i opowiada o takim powrocie Wikingów.
To chyba nawet nie jest skandynawskie.
Przybysze się nazywa. No. To tam chyba jest koprodukcja duńsko-norwesko.
Może, ale to fatalne jest.
To jest średnie i podobnie jest, gdzie rosną stokrotki, ale pomysł był niezły, bo tam jest pomysł taki, że cukiernik ma supermoc i potrafi wskrzeszać zmarłych, ale kiedy by wskrzesił kogoś na stałe, to wtedy ktoś umrze z żyjących, więc on pomaga policji wskrzeszając tylko na minutkę, żeby tam zapytać, kto cię zabił. No i jedną z tych ofiar jest jego wielka miłość, więc trochę ma problem, bo chciałby ją wskrzesić, ale nie może kogoś zabić, więc ją ciągle tak troszkę ożywia. Więc jest to romantyczne i nawet fajne, ale jest to też przy okazji bardzo telewizyjne i jeszcze przed erą naprawdę jakościowej telewizji, więc takie pokraczne gdzieś pomiędzy czymś fajnym, a jeszcze niespełnionym.
No Harry Potter też się wskrzeszał oczywiście.
A, oczywiście, że się wskrzeszał.
Zresztą nawet osobiście, ale nie tylko. Myślę, że Anakin Skywalker też się wskrzeszał
w
postaci Darth Vadera, więc
dokładnie.
Nie dość, że wskrzeszenie
Imperator
to upgrade.
Też się w sumie wskrzeszał.
On się sklonował, więc nie wiem, czy to...
No, a nie jest to forma wskrzeszenia?
Jego zdaniem na pewno.
No, na pewno. Jest to jakaś rezurekcja.
Tak. No był przecież...
Jak na to, że nieważny był to temat w naszym życiu, to sporo tych rezurekcji jest.
No był też świetny mund, w podobny sposób rozumiany.
A, bo klonowanko. No tak.
Nie wiem, czy to nie jest spoiler. Znaczy na pewno jest.
Ale po tylu latach myślisz, że to trzeba dalej ukrywać?
I ktoś tak mówił, mój ciekawe, co to zobaczę.
Tak, sprawdzę.
Spoiler, to nie. Za moment będziemy rozmawiać o biednych istotach.
Kinotok. Film.
W kinach jest Yorgos Lanthimos, a w zasadzie biedne istoty w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, z człowieka i reżysera, z którym znamy się od lat, bo dawał nam takie filmy, właściwie to nie wiem jak wiele lat temu, ale no naście, jak Alpy, czy Kieł, czy z tej nowej fali lanthimosowskiej, czyli już hollywoodzkiej, no to mieliśmy
Lobstera.
Oczywiście Lobstera, no a teraz
Faworytę.
Dopiero co Faworytę, to nie pamiętam ile to było nominacji do Oscara,
7. I jeszcze był ten z jeleniem w tytule.
Zabijanie świętego, nie.
Zabicie świętego jelenia.
King of the Secret Deer,
tak.
Był angielski
Barry
tytuł.
Kogan, młodziutki jeszcze, nieodkryty przez nikogo.
I to wszystko, poza Alpami, których nie cierpię, było dobre. Natomiast Alpy szanuję za pomysł, natomiast
ja lubię Alpy, ale kocham resztę filmów. Większość reżyserów daje mi coś, czego nie lubię, a Lanthimos mi dał w sumie wszystko, co kocham. A Alpy i tak, jak trzeba by było, to wrzuciłabym do tego worka dla niego.
Ja natomiast nie, więc to jest jakby standardowy taki stosunek do twórców, ale to może i dobrze, bo twórcy też muszą eksperymentować i jakby szukać siebie.
No to ten ogóle... to na pewno eksperymentuje twórca.
No nie, no oczywiście, ale też cóż za wspaniale pokręcony umysł, bo to, co on wymyśla, no właśnie w tym takim kle, który wprowadza go na taki światowy rynek reżyserów, twórców ciekawych i z pomysłem, to sam pomysł jest bardzo ciekawy, ale jakby egzekucja, czyli to, jak on ten pomysł trzyma za gębę taką reżyserską dłonią, jest fantastyczne, bo to jest dowiedzione od A do Z, a to jest taka historia o tym, że ojciec...
Toksycznej rodzinie.
Tak, toksycznej rodzinie, w której ojciec wymyśla swoim córkom taką historię, że kiedy wypadnie im kieł, to one będą dorosłe i mogą opuścić tam ten ogród, który mają za wysokim murem i doma na samolot mówią tlatla, bo nie wiem, bo on tak im powiedział, tak. Że to się nazywa i to też jest swojego rodzaju eksperyment.
Ale
a dlatego mówię chwilę dłużej o kle, bo wydaje mi się, że dosyć łatwo właśnie ten eksperyment społeczny łączyć z tym eksperymentem społecznym, o którym będziemy mówić w kontekście
to prawda.
Biednych istot.
Mnie najbardziej fascynuje Lanthimos z perspektywy tego, jak udało mu się przełożyć ten język nowofalowy grecki, kiedy on został odkryty przez świat jako właśnie ten szalony Grek, jak wcześniej mówiłeś. Czy nieokiełznany filmowy eksperyment, taki język wydawałoby się niekoniecznie na komercyjne amerykańskie kino. I on zostaje zaproszony do Stanów, robi swój pierwszy film właśnie Lobstera z wielkimi gwiazdami amerykańskiej sceny, ale gdzieś pomiędzy tym, co oferował w swoich greckich filmach, a czymś, co jest przystępne dla widza takiego komercyjnego. I chyba żaden inny reżyser nie jest tak spełniony w zachowaniu swojego autorskiego języka, który jest dalej bardzo artystyczny, bardzo arthouse'owy, bardzo szalony, bardzo eksperymentalny, ale który jest w stanie zaprosić do kina praktycznie każdego widza i go zainteresować, zaprosić do tej zabawy. Nie jest to udziwnione na tyle, żeby kogoś odstraszać. Nadal są to filmy, które są...
Zdefiniujmy kogoś, ale...
No, ale nadal są to filmy, które, wiesz, występują na największych festiwalach, a później mają nominacje do najbardziej komercyjnych nagród, jak Oscary, więc...
Znaczy, to może dopiero od czasu Faworyty.
No
ale
dobra,
do
ale udało
zgoda.
Mu się znaleźć język też... pośrodku i jest tym perfekcyjny.
Jasne, ale jest też przecież Wes Anderson, jest Tim Burton właśnie, więc...
No, ale
to
są amerykańscy reżyserzy.
Chodzicie, że spoza
tak,
Ameryki,
tak, 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 że europejski,
świat.
Który wnosi też sporo tej europejskiej kultury opowiadania kinem i łączy to z...
Ktoś by powiedział, czy Emir Kusturica.
No, może, ale chyba nie na tą skalę. I też dużo mniej...
Nie na tą skalę? No nie wiem, nie wiem. Emir Kusturica przecież to człowiek szalenie wręcz popularny, Złota Palma, tylko że no, w swoim czasie.
W swoim czasie, no tak. Tylko
mamy inny czas.
Wydaje mi się, że dużo bardziej był monotematyczny Kusturica, a Lanthimos naprawdę potrafi...
Lanthimosowi można z kolei powiedzieć, że jest konsekwentny
szalonym Grekiem.
W wyborze swoich okay. tematów i realizacji tych tematów. Ale nie wiem, mnie to strasznie interesuje zawsze, że to jest taki człowiek, który miał to wczesne życie, nawet jakoś takie niedaleko podobne od tego, jakie ja miałem, tylko że on był bardziej skuteczny w tym życiu. Chodzi mi o to, że on też grał w koszykówkę, zresztą jakoś tam quasi-zawodowo, spędzał dużo czasu. Jak sobie myślę, w sensie spędzał dużo czasu na boisku, jak sobie myślę, jak miałem te 20 lat, nie wiem, tam siedziałem na boisku koszykówki, on wtedy zaczynał wymyślać swoje Kła. Pierwsze filmy, no, czy może jeszcze jakieś krótkie metraże, które pojawiły
pewnie
się wcześniej.
Tak, pewnie tak.
To w sensie, gdzie on był z tą myślą, a gdzie byłem ja? I to jest dosyć ciekawa dyskusja w kontekście tego, co różni te reżyserów, którzy z Grecji zostają, podbijają Hollywood i pozostają wierni swojemu autorskiemu stylowi, a mną.
Myślę, że Lanthimos jest po prostu wyjątkowy.
Jest, ale to, bo to jest ciekawe, bo ten człowiek ma naprawdę jakieś olbrzymie pokłady dziwacznej wrażliwości.
Tak.
I dziwaczne w jak najlepszym
języka,
sensie.
Języka też takiego filmowego.
Które też powinno
ale
się...
Ale które są też mimo co do wszystko dosyć budować. Jasne.
Co jest jasne?
Jego przekaz.
A nie, no, co do
nawet
zasady,
wiesz,
tak.
Nawet w Kle, który jest szalonym obrazem.
Niekoniecznie jest tak z biednymi istotami. W sensie w oczywisty sposób wiadomo, o co mu w tym filmie chodzi. Natomiast jakby skomplikowanie tej struktury, którą opowiada i to, że można zabrać szpadel i kopać tam do dna pewnie z miesiąc, to jest zupełnie inna sprawa.
Ale też można na tej warstwie, zanim zaczniemy kopać, na tej glebie, która
pozostać,
leży...
Tak,
pozostać,
tak, no ja zawsze o tym mówię,
i jest
że
okay.
Historia ma się opowiedzieć sama, a tam można
więc albo bierzesz tą łopatę, albo sobie siedzisz i po prostu podziwiasz tą piękną glebę i jest okej.
Tak jest. Biedne istoty. To jest adaptacja książki z lat 90., która co prawda jest bardzo podobna do tego, co opowiada Lanthimos, natomiast tam jest ponoć cała wielka sekcja, bo to jest szkocka książka, która opowiada na takim filozoficznym poziomie o ewentualnym odłączeniu się Szkocji od Wielkiej Brytanii.
Okej.
I Lanthimos...
Unexpected.
To prawda, nie? I Lanthimos ponoć, jak dostał tę książkę i przeczytał, to powiedział tak, super temat, ale to tam Szkocja, Anglia, nie? Ten klimat...
Wykreślamy.
Wykreślamy, ja jestem z Grecji, to ja tam nie za wiele mam do powiedzenia w tej sprawie. Resztę historii biorę.
I dobrze.
Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to też jest takie odpowiedzialne na poziomie, wiesz, narodów. No,
tak.
W sensie to nie jest moja sprawa, załatwcie sobie te rzeczy
dokładnie,
sami.
Skoro,
ja biorę historię.
Skoro ta historia tak dobrze się też ma na powierzchni tej gleby przykładowej, to po co tam dorzucać
no,
jeszcze?
No, też myślę, tak jest. A to historia, która bardzo przypomina nam tę frankensteinowską, czyli Mary Shelley. Ja muszę powiedzieć o tym, że no, skoro rozmawiamy o Frankensteinie, to Mary Shelley zainspirowana była wydarzeniami z Ząbkowic Śląskich, które w XVII wieku nazywały się Frankenstein i to... Ta opowieść o potworze Frankensteina, doktora Frankensteina. Ponoć faktycznie historia o celowym zarażaniu dżumą, zdaje się, tutaj we Frankensteinie.
Jakąś chorobą zakaźną, ale chyba to była dżuma, no.
Stała się inspiracją
dla Mary Shelley. Ja też chciałabym tutaj powiedzieć, że Mary Shelley, czyli kobieta, która napisała tą książkę, co też jak na tamte czasy nie jest oczywistą sprawą i wydaje mi się to też dobrym dodatkiem do Poor Things.
Do Mary Shelley to pewnie jeszcze sobie wrócimy, natomiast samo Poor Things, no, to mówię, że jest opowieść w nawiązaniu do Frankensteina, ale wcale to nie jest jakieś udawane nawiązanie, bo dostajemy Godwina, czyli człowieka, mistrza, chirurgii, który sam był ofiarą eksperymentów innego znakomitego chirurga, swojego ojca.
Albo toksycznej relacji z własnym rodzicem i znęcania się nad własnym dzieckiem w ramach
nauki. Oczywiście, jak najbardziej.
Nauki.
I on tworzy naszą główną bohaterkę, graną przez Emma Stone Bell, która popełnia samobójstwo, ale będąc w ciąży. On przeszczepia umysł dziecka z tej ciąży do ciała
dorosłej
jego,
kobiety.
Jego matki.
I brzmi jak Lanthimos.
Tak, brzmi jak Lanthimos i jak mrocznie by to nie brzmiało, to zaczyna się dosyć lekko, ale w takim świecie niby w Londynie, ale kompletnie wyimaginowanym Londynie, czy też takim mocno przesuniętym w tym, jak wygląda.
Takim baśniowym właśnie.
Takim,
ale takie bracia Grimm.
Ale steampunkowym bardziej.
Steampunkowym albo właśnie mi się kojarzyło z literaturą
braci... spotyka
braci
Grimm.
Tak, bo to jednak jest takie miejsce straszne bardziej niż optymistyczne.
Nie krowo, świniokura.
Tak, jest dużo eksperymentów na zwierzętach i łączenia ich kończyn i głów ze sobą, więc one tam biegają i to jest taki trochę Bram Stoker też dla mnie, dużo kiczu, dużo takiego, dużo Penny Dreadful, czyli
ja
takiego
to
świata.
Kampem jednak.
Oczywiście, że kampem można
I
by to było nazwać.
Jeżeli Penny Dreadful, to kolorowe, a nie,
nie to
takie...
czarno-białe.
Tak jest.
Chociaż
mimo,
tutaj mamy tak,
przez
fragment.
Tam... sporą część.
No i Tim Burton też oczywiście tutaj Maciek by dorzucił, bo
no
jest
i
to
Megapolis,
tak.
I wiele innych tego rodzaju ciekawych inspiracji, ale efekt jest taki, że mamy tą
Ale
Belle.
Jest to niezależne też, żeby nie zabrzmiało to jak takie...
O tym myślę, że też porozmawiamy, bo to jest jakby duża część myślę tego, jak ten film się odbiera. W każdym razie Bella jest dorosłą kobietą, znaczy Bella jest dzieckiem w ciele dorosłej kobiety.
Albo bardziej noworodkiem w ciele dorosłej kobiety, bo
właściwie
to dziecko...
nie wiemy, kiedy to się wydarzyło. Ja też szukałem tej takiej cezury czasowej, bo zastanawiałem się, ile on ma lat, ponieważ dosyć szybko pojawia się asystent Godwina, który ma zajmować się Belą, notować jej postępy i sprawdzać, jak to tam wszystko idzie. Który zresztą...
Rami Youssef to jest.
Rami Youssef, tak jest. Bardzo dobry w tej roli zresztą.
Z serialu Rami. Czyli on swój serial miał, w którym jest stand-uperem i komikiem, bo tym się też zajmuje.
No, jak najbardziej. A tutaj dramatyczna rola, w której naprawdę radzi świetnie sobie jest. Świetnie. Zresztą aktorsko to jest cudowna
ale
opowieść.
Mark,
w każdym razie.
Mark Ruffalo to jest najcudowniejsza
do,
jego rola.
Mark Ruffalo też pewnie dojdziemy.
Wiem, ale
bo Bella spotyka Youssefa, Ramiego Youssefa i ma z nim jakąś taką właśnie pierwszą relację budowania podstawowych umiejętności, a z kolejnymi tygodniami, miesiącami, latami ona będzie podróżować, bo...
Ona odkrywa siebie i chce się uniezależnić, więc porzuca tych dwóch mężczyzn, którzy o nią dbają, ale mimo wszystko ją ograniczają i właśnie Mark Ruffalo jest dla niej tym mostem do nowego świata, czyli takim Lovelasem, który się pojawia, mężczyzną, który obiecuje jej właśnie wolność i odkrywanie świata, który wcześniej już uwodził wiele kobiet i to jest jego naturalny sposób bycia. I on wywozi Bellę w ten piękny świat, żeby właśnie ukraść jej serce i ukraść jej wdzięki. No ale okazuje się, że Marka Ruffalo spotyka takie odwrócone zwierciadło i kiedy ona jest nieprzystępna, jak on zwykle był emocjonalnie, to jednak on traci dla niej głowę i tam się zaczyna cały nowy etap, kiedy Bella porzuca jednak mężczyzn w imię odkrywania siebie i nauki, a to odkrywanie siebie też ma bardzo specyficzną formułę, ponieważ skupia się również na jej seksualności, Francji i burdelu.
W którym pracuje, to prawda. To jest to ciekawa opowieść jednak, nie ma co ukrywać, więc nie wiem właściwie od czego zacząć. Mi się bardzo podobają te inspiracje Frankensteinem, ten Godwin, jej ojciec to jest przecież nikt inny jak ojciec Mary Shelley. Też ciekawy człowiek, no bo przecież anarchista, taki polityczny, natomiast matka Mary Shelley to z kolei była bardzo zaangażowana feministka, sama Mary Shelley to była skandalistka, która słynnie ponoć miała uprawiać seks na grobie swojej własnej matki, która dosyć wcześnie umarła. Później zresztą miała całkiem spore grono własnych potomków i liczba skandali i opowieści, które wywoływała, była naprawdę duża.
Co
no
bardzo
później...
się wpisuje w obraz Belli, która też jest skandalistką.
To jest dokładnie obraz Belli.
Tak,
to jest dokładnie obraz Belli. Ten Godwin jest zupełnie nieprzypadkowy i cała ta opowieść o Mary Shelley jest...
Ale tutaj...
Jest no może nie przełożona, ale wydaje tak. mi się, że jeżeli chodzi o ten właśnie postępowość i taka anarchistyczne podejście do
zastanego
świata.
I wyłamywanie się z systemu, który wtedy był opresyjny dla kobiet. Jest to też to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kiedy nie znasz historii Mary Shelley i kiedy nie przypisujesz jej sobie do Belli, to też nic nie szkodzi, bo ta postać jest jak najbardziej spójna i fascynująca bez tego kontekstu.
Nie, jasne. Ale natomiast kontekst po prostu wydaje się ciekawy. Natomiast to, co wydaje mi się też ciekawe, to to, że Frankenstein i historia Frankensteina, doktora Frankensteina i jego potwora jest na tyle dobrze znana w popkulturze, że w zasadzie wszyscy ją podskórnie
znamy.
Tak,
nie trzeba już jej opowiadać.
I ta, dokładnie. I ta historia, którą opowiada Lantimos w Belli, a wcześniej autor książki, no siłą rzeczy rezonuje w nas, że to jest właśnie ta historia i ona właśnie dlatego ciekawie się moim zdaniem rozwija, no tak jak rozwija się Bella. Ona zaczyna od młodej osoby, takiej, która ma problem z nazywaniem otaczającego jej świata, no a później ma problem z nazywaniem takich największych pytań, z jakimi
tak,
ludzkość się mierzy.
Głównie, co też jest kwintesencją Frankensteina tak naprawdę.
Tak, ale...
Właśnie to dobro i zło, które było przeciwstawione sobie, chociaż fizis sugerowała coś innego, tak, to ta moralność jest. Była najważniejsza w tej opowieści.
No tak, no ale to przecież nie tylko moralność jest, są stawiane pytania, no bo filozofowie przecież nie tylko moralnością się zajmowali, natomiast takie drobne dowcipy, które serwuje Lantimos w tym, że kiedy jesteśmy na tym statku z naszą główną bohaterką i dopływamy do, zdaje się, że do Aten i...
Przynajmniej tak jest hasło rzucone.
Tak, ale to może nie jest jakieś super istotne, czy to akurat są Ateny, ale to, że akurat jest Grecja, a żeby były Ateny, to może nawet lepiej. To bardzo mi się podoba, że oni chwilę wcześniej rozprawiają tylko i wyłącznie w zasadzie o filozofii i dobijają do kolebki filozofii, do Aten, a następnie tam jest taka scena, no, która jest kopią tego słynnego, tej słynnej takiej opowieści platońskiej, mm-hmm. w której to rzucamy cień na tych, którzy są poniżej nas i reakcji Belli na to.
Na niesprawiedliwość świata.
Na niesprawiedliwość świata, ale też na fakt, że nie za bardzo możemy zmienić ten świat, co dobrze tłumaczy jej towarzysz, być może o co chodziło Platonowi. I jednocześnie jak dobrze rymuje się to z historią Beli, która no, też rzuca cień, albo ten cień jest rzucany na nią, chociażby przez tego patriarchalnego Godwina, na którego mówi literalnie Bóg. Więc jakby subtelność, ale jednocześnie taka łatwość budowania i bezpretensjonalność opowiadania.
Właśnie nie wiem, czy to jest subtelność, jak nie bezpretensjonalność, bo momentami to nie jest subtelne.
W sensie, chodzi mi o to, że, no, nikt cię tym po twarzy nie bije.
A, oczywiście. Łopatologii tutaj nie ma.
Tak, dokładnie. A naprawdę nie ma nic gorszego niż tam nawiązywanie do Platonowy.
Wydawałoby się, że nie ma nic gorszego, ale się okazuje, że można to zrobić tak, że jesteśmy zafascynowani i nagle te takie oczywiste rzeczy, które zwykle się wydają pretensjonalne, używane w filmie, czyli rozmowy o filozofii, nowych przyjaciół, którzy reprezentują jakąś arystokrację, którą można by było gardzić na tym statku, który mi się kojarzy znowu z ostatnio bardzo przez nas krytykowanymi filmami o Poirot, gdzie też jest taka kwintesencja kiczu, która tutaj działa świetnie, a która
nie,
tak
no,
wie...
Inny kicz, nie?
No, to jest udany kicz, a tamten jest nieudany.
Tamten to jest wystawny kicz, może tak?
No, ale ten też jest wystawny, ale to jest taka, to jest taka zabawa konwencją, która się udaje po prostu. Udaje się Lanthimosowi robić krzywe zwierciadła i to z estetyki momentami i z opowiadania historii. Co dla mnie, ja jeszcze zanim widziałam Poor Things, to czytałam w bardzo wielu miejscach, że to jest taka arthouse'owa Barbie, że to będzie
no,
opowiadanie...
Widziałem tę wypowiedź.
Dużo jest jakichś takich nawiązań do filmu Greta Gerwig, który jest no w sumie też o kreacji, o lalce, o tworze, która szuka swojej osobowości i swojej tożsamości. No można by to było przystawić do siebie tą opowieść, no ale jednak... Kiedy Barbie wykorzystuje coś, co w takim blockbusterowym filmie, komedii jest właśnie budowaniem opowieści na oczywistościach, no to na pewno nie robi tego Lanthimos. I to też nie jest tylko feministyczna historia, to nie jest tylko historia kobiety, która odnajduje swoją tożsamość w kontrze do mężczyzn, którzy od początku budowali jej osobę dosłownie od tego fizycznego początku.
No tam ten Godwin jednak świetnie tłumaczy jej w pewnym momencie, jak ona powstała, kiedy docieka tej kwestii. On mówi, że urodziłaś samą siebie, bo jesteś w części
swoją matką.
Tak, tak. To jest naprawdę świetne, bo wydaje mi się, że właśnie w kontekście całego tego dyskursu naszej podmiotowości w społeczeństwie i kulturze, no to to odcinanie się od
pępowiny
wcześniejszego pokolenia, tak, a jakby próba własnej podmiotowości i samostanowienia, o którą przecież walczy Bella przez cały film, no jakby jest kwintesencją, jest naprawdę świetne.
No
to,
też...
że ona spotyka też tych kolejnych przewodników, bo najpierw spotyka tego Ramiego Youssefa, później świetnego Marka Ruffalo, świetny, jak zwracałaś uwagę, a później tam jeszcze kolejne osoby. Podoba mi się, że każdy z nich mówi jej w zasadzie to samo, że żyj wolna i to grzeczne towarzystwo, czyli jakby społeczne narzucane zasady.
Konwenanse.
Tak, to jest to, co ogranicza życie i co jakby zamyka przed nami perspektywę tego życia. I każdy z nich to robi, nawet ten taki bon vivant,
tak,
czyli Mark Ruffalo. A tylko ona pozostaje wierna tej
swojej
maksymie
naturze i kontrze do konwenansów. Tak.
I to jest dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest taki eksperyment społeczny, który każdy z nas chciałby przeprowadzić, czyli a co by się stało? Zresztą tam chyba jest sugerowany w pewnym momencie filmu ten eksperyment. Co by się stało, gdybyśmy cały ten kontekst kultury wyrzucili do śmieci i spróbowali wtedy żyć? No i ktoś by powiedział, że wiadomo, że to anarchia, nie? Muszą być jakieś zasady podstawowe.
No Bella reprezentuje udany eksperyment. Też ciekawy, bo czytałam jakąś taką
dyskusję.
No tak,
ale niestety
dyskusję
tylko na poziomie filmu.
No tak, no tak. No ale jest to jednak fantazja i baśń dla mnie, taka wielka przypowieść. Czytałam jakąś opinię, że to jest świat wykreowany przez mężczyzn, ich fetysz, które są od początku narzucane na bohaterkę i niby ona się nim wyłamuje, ale to jest jednak fetyszyzacja znowu kobiecości.
Bo wydaje mi się,
poprzez
że tak...
wielu, wielu mężczyzn od samego reżysera.
Też miałem taką myśl, to zwłaszcza w tej paryskiej sekwencji, że można tak myśleć o tym filmie przecież, że to jest film trochę po to, żeby rozebrać Emma Stone, która jest znaną, wielką hollywoodzką aktorką, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Lanthimos ma dosyć znacznie bardziej uczciwsze są intencje, a to dlatego, że też w pewnym momencie Emma Stone ustami Belli mówi, że No to jest właśnie film, znaczy to się nie mówi, że to jest film, tylko mówi, że to jest jej ciało i ona będzie o nim
no
decydować.
No tak, to nawet jej mówi, to tak naprawdę nie mówi ona, tylko jej mówi aha. Rami, kiedy ona mu mówi, że przecież pracowałam w burdelu, sprzedawałam swoje ciało. On mówi, ale to jest twoje ciało.
Nie,
ja
to wcześniej,
nie będę...
ja wiem. No, ale to jakby... mi się wydaje już taką trochę niezręczną dydaktyką w tej końcówce, ale to pada wcześniej, chyba właśnie jeszcze w tej paryskiej sekwencji. Nie wiem, może to ta jej koleżanka
Może w tych rozmowach
mówi.
Między sobą, no ale jest na przykład świetne zarysowanie.
Bo to przecież też tyle razy mówiliśmy w takim współczesnym dyskursie,
oczywiście.
Że częścią podmiotowości zarówno kobiet, jak i mężczyzn może... to, że uświadomimy sobie raz na zawsze, że nasze ciała należą do nas i ani politycy, ani nikt inny nie będzie decydował o tym, co z tymi ciałami możemy robić. Więc jeżeli mamy ochotę na sex working, to bardzo proszę.
Ale jest to jednak powrót do takiej kwintesencji dyskusji o tym, jak wygląda rola mężczyzny, a rola kobiety, którą wydawałoby się, że już moglibyśmy uważać za zamkniętą, kiedy Marco Ruffalo, czyli jego bohater, pijąc w Porto, w Lizbonie alkohole, mówi Belli, żeby ją trochę właśnie od siebie uzależnić. Mówi, ja miałem setki kobiet. Ja jestem kobieciarzem. Kobiety i seks to jest w ogóle dla mnie codzienność. A później, kiedy Bella robi dokładnie to samo, po prostu ma wielu mężczyzn i jeszcze przy okazji na tym zarabia, ale dla niej to jest po prostu wybór i wygoda, no to on sobie już nie może z tą sytuacją poradzić.
No tak, to on jest generalnie
dokładnie
taką...
jeden do jednego najbardziej klasyczna od wieków dyskusja. Dlaczego mężczyzna może mieć wiele kochanek, ale kobieta nie?
No to jest ta blaga w postaci Marco Ruffalo jest też w ogóle bardzo ciekawa. W sensie może nie jest ciekawa, no bo on po prostu reprezentuje wszystkie te takie najmniej poszukiwane we współczesnym świecie męskie stereotypy, które często są prawdziwe, ale no to różnie z nimi bywa. I wydaje mi się, że po pierwsze świetnie jest to zbudowana postać z tej takiej magmy rzeczy wadliwych, a jednocześnie jest świetnie wygrana.
Ale też jest potem... taka romantyzacja w tym, która bardzo pasuje do tego stylu, który opowiada o takich wiktoriańskich dla mnie wręcz czasach i tutaj jest ten mężczyzna jako taki oszalały z miłości, romantyzowany kochanek, który najpierw chciał usiedlić, ale to jednak on usiedlał przez to, że zawsze odtrącał kobietę, kiedy został odtrącony, kiedy kobieta reprezentuje no wiem, tą niemożliwość, to on popada w szaleństwo.
No tak, ale to jest trochę taka, wiesz, romantyczna miłość, ale prosto z notebooka.
No tak, i taka toksyczna przy okazji, oczywiście.
Więc może jednak nie, natomiast podoba mi się to, że...
Ale nie, to ja nie mówię, że to jest pozytywne.
Nie, rozumiem. Natomiast podoba mi się to, że jest tutaj parę modeli tej męskości. Jest ten Rami Youssef, jest ten Mark Ruffalo, ale jest też ta ikona patriarchatu, czyli ten Bóg filmowy, który przecież ma tę... patriarchalną moc, która sprawia, że Bella w ogóle powstaje.
Ale no, też ją uwalnia przecież.
Ale też ją uwalnia przecież, więc fajnie, że różne perspektywy Lanthimos to buduje, przez co ten film nie jest taki łatwy w jednoznacznej ocenie. Przez co wydaje mi się po prostu być dobrze...
Jest jeszcze Christopher Abbott, który się pojawia na końcu.
Wydaje mi się być po prostu dobrze zbudowany i przemyślany, a nie dlatego, że nie jest wystarczająco odważny, żeby włożyć kij w mrowisko, bo jakby to mrowisko i tak, wydaje mi się, jest takie rozgrane i mówię o naszym społeczeństwie, akurat, czy tam świecie całym i próbie poszukiwania najróżniejszych ról, więc ten film dla mnie byłby chyba raczej skutecznym drogowskazem niż jakimś potykaczem na drodze do odnalezienia się.
Ale to też jest taka piękna, prosta historia o budowaniu własnej tożsamości, o dojrzewaniu, o też
tak,
można
ale
to przypić.
Tak, i ale też nie wydaje mi się, że to jest jakieś super ważne, że to akurat Bella jest bohaterką, bo gdyby Belle był bohaterem, to dalej ten film by bardzo dobrze
mógłby działać,
działał.
Chociaż jednak myślę, że jest to ważne, jak ta pułapka działa na kobiety, od których chcemy właśnie realizować swoje fetysze. Dobra córka, dobra matka, świetna kochanka, wolna, niezależna kobieta, która jednak jak jest zbyt wolna i niezależna, to musi powtarzać wspaniale, jakie pyszne, kruche ciasto. To jednak wydaje mi się, że męska historia byłaby równie działająca, ale opowiadająca się na innych niuansach. To jest po prostu piękna historia o byciu sobą, taka, którą opowiadały bajki i baśnie od zarania dziejów, o tym, że bohater musi przejść swoją drogę, żeby na końcu stać się kompletną osobą.
Oczywiście, jak najbardziej i w pełni się zgadzam. Też wydaje mi się, że drzemie w tym siła tej historii. Natomiast ten styl opowiadania, który no, reprezentowany jest właśnie przez te nagrywane faktycznie na planach filmowych, które były budowane w wielgachnych budynkach i tych cudownych ekranach, które znamy z Mandalorianu, DeLoreana, czyli na tych LED-owych ekranach, na których wyświetlane jest po prostu tło, no to robi różnicę. To naprawdę przenosi ten film z kategorii film do kategorii dzieło sztuki, bo światy, które buduje, są fenomenalne. I to jest coś, co jest właściwe niewielu twórcom.
Dlatego to skojarzenie z Timem Burtonem, bo jednak to są takie światy kompletne, zbudowane niezależnie i też te historie, ta droga bohaterki jest podzielona na takie bardzo dobrze zarysowane rozdziały, że jesteśmy w różnych światach, w różnych momentach życia Belli. Zupełnie inny jest ten jej dom, a zupełnie inne Porto, a zupełnie inny Paryż, a zupełnie inny...
Lizbona akurat.
Lizbona, dobra, Portugalia.
Ale
zupełnie inny statek.
Zdaje się, że w książce to chyba były Włochy właśnie.
No ale widać te światy różne etapy życia Belli, bardzo dobrze wyglądające, świetnie też wpisujące się w to kostiumy. Wszystko tu po prostu wygląda tak cudownie, a najcudowniej to wygląda Emma Stone.
Emma Stone jest niewygodna. W sensie widzieliśmy ją w La La Landzie jako bardzo zdolną, ciekawą aktorkę. Widzieliśmy ją w wielu filmach. Gdzie...
Faworycie przy okazji Lanthimosa.
Jasne, gdzie miała jednak znacznie mniejszą rolę i gdzie to było ciekawe, ale to, co ona robi w tym filmie, to naprawdę nie wyobrażam sobie, że ona miałaby nie dostać wszystkich możliwych nagród, do których jest nominowana. No rola jest fenomenalna. Zaczynając od tego, kiedy ona ledwo mówi i ledwo się rusza, ona ma znakomitą fizyczność i świadomość ciała, co doskonale było widać w La La Landzie, no ale tutaj jest wręcz wykrzyczane. I co ciekawe, ja nie widzę właśnie takiego performance'u, który dzieje się na planie filmowym.
Przejaskrawionej roli.
Tak,
przeszarżowanej, która przecież jest stworzona po to, żeby ją przeszarżować.
Tak, tylko jakąś realizację aktorską, która ma swój początek, rozwinięcie i koniec, że każdy ruch jest tam świadomy, a jednocześnie widzę dobrze bawiącą się aktorkę, chociaż może to jest za dużo powiedziane, bo nie widzę aktorki, widzę jednak tę postać Belli.
No właśnie, bo to jest kwintesencją, że bardzo często tacy charakterystyczni aktorzy, a dla mnie Emma Stone jest charakterystyczną aktorką, też poprzez swoją fizis i to, jakie ma charakterystyczne role, takie, które można łatwo zapamiętać. I dla mnie tym jest The Curse teraz, że ona ma tam bardzo taką wyrazistą rolę, też bardzo bazującą na jej fizis, na tym jak się grymasi, na tym jak zarzuca włosy, na tym jak na kogoś patrzy. Wiadomo, w kwestiach, które wypowiada, to jest jedno, ale tam bardzo dużo jest na tym, jaką zbudowała bohaterkę rozpieszczoną, uprzywilejowaną, która chce stworzyć idealistyczny świat, ale jest po prostu rozkrzyczanym, egoistycznym dzieckiem. I nagle ja dokładnie w tym samym dniu, kiedy oglądam The Curse, idę do kina i widzę Bellę i tam widzę bohaterkę i tu widzę bohaterkę, nigdy nie widzę aktorki. Dwie tak wymagające fizycznie role. I to jest najlepszy seans, jaki sobie można zagwarantować, to zestawić ten serial i ten film ze sobą i zobaczyć, jak niesamowitą robotę aktorską wkłada w to właśnie Emma Stone, której nie widać, w sensie nie widać nigdy jej jako aktora. Widać kreacje, które buduje na ekranie, bardzo wymagające i fizycznie, i w takim opowiedzeniu tej postaci, bo bardzo szybko zarysowuje, kim jest w serialu.
No właśnie, więc wracając do Emmy Stone, która ma jednak taką niewiarygodną umiejętność przekuwania tej fizyczności jakby w różne rzeczy na podstawie tego, na początku takiego kompletnego braku koordynacji i braku umiejętności mówienia do takiego krańcowego wysublimowania i lekkości poruszania się takiej właściwej tylko i wyłącznie tancerką. Ona ma coś takiego w tym końcowym momencie paryskim, ma już zwłaszcza w tej finałowym akcie, że nabiera takiej nieokrzesanej twardości, która szalenie mi się podoba i która wydaje mi się, że właściwa była tylko Helenie Bonham Carter, która ma w sobie nutę takiego załamania w głosie, kiedy z takim uniesieniem brody po prostu kogoś ignoruje, kto po prostu zachowuje się poniżej jej poziomu. To jest fantastyczna aktorka, czego nigdy się nie spodziewałem. W sensie naprawdę wydawało mi się, że Emma Stone ma potencjał, ma możliwości, ale jednak, które gdzieś się kończą. Po tym filmie mam wrażenie, że to jest najlepsza aktorka współcześnie żyjąca swojego pokolenia.
Tak, tak. To jest takie kino, które sprawia, że widzimy tych aktorów w innym świetle i podobnie jest z Markiem Ruffalo, który wiadomo jest świetnym aktorem, widzieliśmy go w różnorodnych rolach, ale to też jest wymagająca kreacja.
Ale nigdy nie miałem tej wątpliwości co do Marka Ruffalo.
Ale też on nie jest aktorem komediowym, a tutaj nie, jest wyśmienitym aktorem komediowym. Ilość śmiechu, która generowała we mnie jego postać i jego perypetie z Bellą, to jak on właśnie, wydawałoby się, że jest na tej cienkiej granicy przerysowanej roli, przeszarżowanej roli, kiedy momentami nagle wyrzuca ręce, chwyta się za twarz, takich komicznych scenach, to wszystko idealnie balansuje później takim błyskiem w oku człowieka szalonego z miłości, człowieka opętanego pełną świadomością, że przegrał, życie w imię tego uczucia.
Ale faktycznie dużo jest w tej jego roli też takiego niuansowania, no bo on przecież w pewnym momencie jest taki zniechęcony sobą, bo on ma świadomość tego, że jest zakochany, tak, a w ogóle nie chciał być zakochany, bo dobrze się czuł w roli tego takiego bon vivant.
I reprezentuje to, czym gardził, czyli prawdopodobnie te, tak, wszystkie kobiety, które za nim płakały.
Tak, i on ma taki moment, kiedy w twarzy ma taką skrajną niechęć, taki grymas do siebie, kiedy jej tam mówi, że o, no świetnie, no ale dalej cię kocham, jest taki zniesmaczony samym sobą, świetnie to wygrywa.
Świetnie to wygrywa.
I zresztą no, ma dużo tych momentów, o których mówiłaś, gdzie też bardzo dobrze sobie radzi.
Natomiast no, sceny...
nawiązując do The Curse, o którym mówiłaś, że The Curse jest w zasadzie takim festiwalem niezręczności i to słowo awkward jest jakimś
tak,
takim...
Tak, bo to twórca jest komikiem, który reprezentuje, jest mówione o nim awkward persona, on reprezentuje cringe comedy, czyli
twórca
właśnie...
twórca serialu The Curse.
Komedię, która ma nas wprowadzać no, w stan okropnego zażenowania.
Tak, i jest coś w tym lantimosowskim filmie, że tam jest dużo niezręczności takiej w żarcie, zwłaszcza, że żart jest trochę budowany na tym takim wzajemnym nierozumieniu siebie ludzi, że jest taka granica pomiędzy, wiesz, niewidoczna, niewidzialna ściana, kiedy ludzie do siebie mówią i jakoś to nie siada. Rozmowa nie jest lekka, pojawiają się kolejne niezręczności, żarty nie są rozumiane przez drugą stronę i to jest sposób, w jaki Lantimos w tym filmie żartuje. Ja lubię to poczucie humoru, ale wydaje mi się, że ono ma swoje granice. Film nie jest długi, jak na współczesne standardy, zwłaszcza, bo trwa 2 godziny 20 minut, ale mnie to trochę męczy.
A, komedia cię zmęczyła. Ja w ogóle widzę tutaj podział, że połowa jest dedykowana takiemu właśnie kuriozum, prześmianiu, toksycznych relacji, męskości toksycznej, toksycznej kobiecości również.
Jasne, i to wszystko jest okej. Okay.
I do takiego momentu, że można wybrać, czy się śmiejesz, czy nie. I moja sala kinowa wybierała. Niektórzy nie uśmiechnęli się głośniej, czy nie zaśmiali się, nawet nie wiem, czy się uśmiechali przez jakikolwiek fragment filmu, a byli ludzie, ja wśród nich, którzy się zaśmiewali takimi salwami śmiechu, które zakładam, że właśnie stand-up ma wywołać. Czyli rzuca taki żart, który albo się do ciebie przyklei, albo się zupełnie od ciebie odbije. Ale ta druga połowa, ta już od Francji, od Paryża, kiedy Bella już przechodzi na taką drogę porzucenia wszystkiego, co wcześniej ją jeszcze trzymało w tych konwenansach, w relacjach z drugim człowiekiem i zupełnego zatracenia się w odkrywaniu siebie. I świetna tam jest scena, w której mówi jej burdel mama, że ona musi przestać czuć i po prostu wejść w taki etap mrocznej siebie, żeby ustanowić siebie jako kobietę, jako osobę, jako człowieka i wybrać tą odpowiednią drogę, musi upaść. I tam już nie ma poczucia humoru. W sensie tam już jest opowieść, która bazuje na zupełnie innych emocjach. To spotkanie właśnie z Christopherem Abbottem i z Wiktorią.
Nie, no to moim zdaniem tam dalej jest poczucie humoru i dokładnie takie same.
Ale właśnie to jest taka dla mnie taka współczesna Ameryka czy Polska, taki populizm, który jest ukryty w tym jednym człowieku, który by kastrował kobietę, żeby doprowadzić do...
To jest prawda, ale to ten sposób opowiadania nadal tam zostaje, w sensie...
To już nie jest, to nie ma nas rozbawić.
Tak, ale sposób opowiadania, budowania relacji, prowadzenia dialogów jest ten sam i on ma dalej taki zawieszony dowcip w sobie i również wynika z tego, jak ci ludzie grają, więc to mnie męczy w tym
A
filmie.
Nie masz wrażenia, że przez to, że Bella na początku szuka jeszcze języka, więc mówi taką połamanymi fragmentami sklejonymi z zadziwiająco bardzo inteligentnych słów, które oczywiście wynosi z naukowego i inteligenckiego domu, a z drugiej strony mówi jak połamane dziecko, a jeszcze po trzecie reprezentuje właśnie to wolnościowe podejście. To jest kwintesencja tej komedii, ale Bella w pewnym momencie już jest ukształtowana również fizycznie i psychicznie i mówi normalnie i wtedy to zatraca ten ten element tego stand-upu i komedii.
Czy na pewno w pewnym sensie, no bo przecież mniej więcej wtedy kończy się film, kiedy ona jest w pełni ukształtowana. Więc
nie, no we Francji już mówi normalnie. Nawet mówi po francusku.
No to wydaje mi się, że we Francji zdecydowanie jest jeszcze dużo tej komedii, a też na różnie działających poziomach. No ale to po prostu to mnie męczyło. Bo to jest dosyć ciekawe akurat tu w zestawieniu z Barbie, że Barbie ogląda się świetnie, ale do mnie tam jakaś taka ogólna pustka dociera. Natomiast Lanthimos oglądało mi się raczej ciężko. Natomiast wszystko mi się podobało. I nie wydaje mi się, żeby ten film miał coś, co się nie udało, więc to jest dosyć ciekawe, mam wrażenie. A na koniec mam taką, przynajmniej na mój koniec, mam taką myśl, że która nie mogła mi wyjść z głowy przez cały czas oglądania filmu i po filmie, że ten Rami Youssef, to on się tam jej oświadcza na początku, nie? No a ona wtedy ma ile? Pół roku?
No to jest grooming.
No, ale co, to...
ale później ją za to przeprasza. Mówi, młoda
nie, no,
byłaś.
Wiem, pamiętam, że przeprasza, ale...
Młoda byłaś, co może znaczyć, miałaś 5 lat albo 14, no ale na pewno nie na tyle, żeby dorosły mężczyzna...
No, ale bo wiesz, bo czekałem, co ty powiesz i powiedziałeś, nie, no, że ona jest noworodkiem, więc to już jest jakaś przesada.
No jest, ale to też pokazuje rozkopywanie tego, tej gleby, o której mówiliśmy, że można to odnieść do tego, że mężczyzna w niektórych społecznościach dalej jest w stanie decydować o swojej córce, która ma 5 lat i jeżeli...
Nie była jego córka.
Nie, no, Godwina to była niby córka.
Nie, no była,
on ją traktował
prawda.
Jako córkę i to od niego wyszła propozycja. Popatrzyłem na was i widziałem między wami, a to były rozkoszne zabawy dziecka z dorosłym, który dopiero odkrywa swoją seksualność.
No nie, sekunda, ale ten dorosły przecież stwierdził, że on ją kocha. To nie,
no
to,
tak.
To nie jest tak, że Godwin mu powiedział, co on ma
no
czuć.
No ale dalej możemy spojrzeć na wiele społeczeństw, w których dzieci, dziewczynki są targowane dla dorosłych mężczyzn, którzy jak najbardziej przyjmują
wszystko
te oświadczyny.
Wiem, to było jednak pół roku, a później, kiedy ona
sprawia, że ten bohater, poczekaj, tylko dodam, że to też sprawia, że ten bohater nie jest taki oczywisty, bo on jest zarysowany na, tym bardziej, jak ona go spotyka po raz drugi, na takiego idealnego męża. Ona mówi, jesteś taki uroczy, ale jednak w tym jest sporo mroku, no, co on reprezentował w formule jej wychowania i groomingowania jej do roli idealnej, sfetyszyzowanej partnerki.
No może, no ale
gdzie
to...
zgodziłby się na to, żeby zamknąć wszystkie okna i wszystkie drzwi no, i nie ale... pozwolić jej nigdy opuścić domu.
Tak, ale postać Marka Ruffalo, która jest negatywna tutaj, ale to jednak Bella wyraża zgodę na ucieczkę z nim i ona jest zainteresowana, chętna i tak dalej. No a ma wtedy dalej pół roku.
I Mark Ruffalo jest...
To co my oglądamy? Bo później jest bardzo długa sekwencja ich spotkania w sypialni.
Mark Ruffalo wie, że on nie wie, że spółkuje z kobietą, która ma w sobie wszczepione umysł dziecka, więc jego możemy rozgrzeszyć. To tylko jego, jej ojciec oraz i narzeczony wiedzą o tym, z jakiego...
To znaczy świadoma zgoda w takim wypadku. Ja daję 10, bo nie mam żadnego z żadnej innej liczby dla tego filmu, bo co miałbym z nim
zrobić? Ja bym dała 100, jakbym mogła.
Bardzo dobre rzeczy. Proszę iść do kina.
Kinotok. Film.
Wybieramy się do kina, bo tam długo niewidziany, ale już po raz ostatni zapowiada na trzy ręce. Już,
już zdementował, tak.
Aha, no to japoński...
A mówimy oczywiście o Hayao Miyazakim, który praktycznie co swój film...
No nie przesadzajmy, no od dwóch filmów tak mówi, no.
No ale też za wiele
czyli od 10 lat w gruncie rzeczy, nie? Ale...
Więc już kilkakrotnie powtórzył, że to jest koniec jego przygody z kinem. On też ma takie ostatnio przy okazji tego, że zdobył pierwszego Złotego Globa za swój film i to właśnie za Chłopca i Czaple, to pojawia się dużo takich dedykowanych mu obrazków, zdjęć, na których on jest i często mówi o tym, jak robienie filmów przynosi tylko ból i nieszczęście.
Może faktycznie to powinien być jego ostatni film, w sensie dla jego dobra.
Jest to chyba najbardziej jego film biograficzny.
Tak
to
słyszałem.
O tym on sam mówi na pewno można ten film w ten sposób czytać. Ja oglądając go miałam wrażenie, że jest to jego ostatni film, że jest to takie pożegnanie z wcześniejszym dorobkiem, że to jest taki tribut do wszystkiego, co już wcześniej zrobił, bo można odnaleźć w tym filmie mnóstwo nawiązań do jego wcześniejszego kina. I to takich dosłownych. Nie trzeba być wielkim fanem produkcji Studia Ghibli, żeby nie znaleźć takich mrugnięć okiem, że to jest dokładnie
tak,
z ruchomego zamku Hauru, a to jest z mojego sąsiada Totoro i tak dalej, i tak dalej.
Nie, jasne, tylko że to jak zawsze jest suplement dla tych, którzy chcą to znaleźć albo chcą to widzieć.
Nie było nie zgodzę się, nie było tak jednak w jego wcześniejszych filmach, żeby odnaleźć odwołania do innych filmów.
To nie ze mną się nie zgadzasz, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że to jest suplement, a film powinien mieć jakąś swoją historię, opowiadać się sam z siebie.
I ja mam z tym filmem problem. Bo wszystko się tu zgadza. Jest to przepiękne kino.
Nie to jedyna,
kino,
jak widzę.
Tak?
Te recenzje, które mi w ręce trafiły.
Cieszę się, że nie jestem osamotniona i trochę mi przykro, że ten właśnie zdobywa pierwsze nagrody i bardzo... Ale może dlatego, że wszyscy
tak
myślą,
bywa,
że jest to ostatni film.
No albo wiesz, Leonardo DiCaprio też nie dostał Oscara za najlepszą
wystę. I ja byłam przygotowana na pokaz Chłopca i Czapli przedpremierowy w taki sposób, że miałam w każdej kieszeni, czy to płaszcza, czy spodni, mnóstwo chusteczek. Ponieważ Studio Ghibli dostarcza mi, poza tym, że pięknych wizualnie emocji, to również wielkich emocji, które objawiają się łzami.
I przy czym nie są to tylko emocje wynikające ze smutku.
Nie. Często to jest euforyczne łzy, często to są łzy wzruszeń, tak. Ale są te łzy praktycznie na każdej z produkcji spod tego znaku Ghibli, studia. I nawet przygotowałam się, że będzie to tak piękne kino, że zaopatrzyłam się w dwa bilety na dwa różne pokazy. Bo byłam przekonana, że będę tak poruszona tym filmem, że...
Nic nie obejrzę.
Że obejrzę następny, żeby na spokojnie, już nie przez te łzy, oglądać i doświadczać tego kina na dużym ekranie.
Bardzo solidne przygotowanie.
Tak, byłam bardzo przygotowana. Chyba po raz pierwszy na taki pokaz Studia Ghibli i nie przydały się ani chusteczki, ani nie wybrałam się na drugi pokaz.
Nie, no dobra, ale rozumiem, dlaczego się nie wybrałaś na drugi pokaz, no bo jakby idea pierwszego upadła, więc drugi był niepotrzebny. Ale co, nic?
Ani łzy.
Czy ja mogę zdradzić twój stosunek do łez na seansach filmowych?
No, jeżeli kupuję kolejny bilet, to znaczy, że mogę nie widzieć na oczy.
Ja byłem...
Albo chodzi ci o to, że bardzo łatwo mnie wzruszyć.
Tak, że bywaliśmy na filmach, na których nikt na sali nie był wzruszony, a Miłka wyła zalana łzami.
Tu też nikt nie był na sali wzruszony. Nie okazało się, nie okazało się, że nie wiem, mam jakiś problem konkretnie z tą produkcją i ona szczególnie mnie nie porusza, ale reszta sali jest poruszona. Ja zaczynam się martwić, że może wchodzę w nową fazę odbierania kina.
Dojrzałości pewnej. Tak.
I że to jest ten moment przełomowy i wszyscy płaczą, a ja nie. Mnie to jednak okazało się mało wzruszające.
Nie, no
kino.
A zacznijmy może trochę od początku w takim razie,
dobrze,
bo zaczęliśmy
zacznijmy
od końca. No rozumiem, że efekt nie istnieje emocjonalny.
Nie, istnieje efekt, bo doświadczanie tego animowanego kina, czyli animacji japońskiej, anime na dużym ekranie z tego konkretnego studia i spod szyldu tego reżysera, zawsze działa tak, że jest to przepiękne wizualnie kino. Tym razem ono jest po prostu mniej spójne emocjonalnie, bardziej wydaje mi się, że chce opowiedzieć wizualną historię niż historię, która trafia do naszych serc i która jest spójna i wychodzimy poruszeni. Bardziej
dziękuję.
Wydaje mi się
nie,
to,
nie o to
jak,
pytałem, ale dziękuję.
Jako pewne fragmenty dużej spuścizny samego Hayao Miyazakiego. Ale
no dobra, widzę, że nie dojdziemy
początku
do tego momentu.
Jest to historia
bo to, co
chłopca.
O tym mówisz,
tak.
To brzmi okropnie.
No nie, no i mamy piękne kino, które nie za wiele wnosi w treści w nasze życie.
No to jest okropne.
Zdarzają się gorsze pokazy filmowe niż piękne wizualne kino, które niekoniecznie działa na poziomie treści.
No tak, ale z reguły nie idziesz wtedy do legendarnego studia na epickiego reżysera.
Epicki reżyser się może właśnie... chciał się pożegnać z kinem i postanowił zrobić taki tribut.
No ale to
można
jakiś
to
fatalny
tak
rok wielkich zawodów. Znaczy rok, przełom.
Słuchaj,
lat.
No ciężko mi się z tobą nie zgodzić,
no, ja wiem,
kiedy nie wypłakałam ani łzy.
No dobra.
No historia,
co z tym chłopcem i tą
czapką? Jest taka, że mamy małego chłopca, może nie takiego małego w wieku szkolnym, który musi przenieść się ze swoim ojcem do wioski. Stracił matkę i przenoszą się do wioski. Trwa wojna, druga wojna światowa. I oni przenoszą się na przedmieścia, na wieś. Jego ojciec po pierwsze znajduje nową żonę. To jest siostra jego matki. Po drugie...
Siostra jego matki?
Dokładnie. Też okay. Wszyscy byliśmy zdziwieni, ale...
Idźmy dalej.
Więc przenoszą się... ojciec i syn do wioski, on tam spotyka swoją nową żonę, a chłopiec swoją nową matkę, która jest już w ciąży. z jego przyszłą siostrą lub bratem, a jego ojciec pracuje w fabryce, w której produkuje się broń, bo jest II wojna światowa i są przygotowywane potężne rakiety. I te rakiety nadzoruje właśnie jego ojciec, który przez to też rzadko bywa w domu. Posiadłość jest przepiękna, nie dość, że znajduje się w lesie, to jeszcze ma w sobie dużo takich, jak to w animacji, dużo takich magicznych miejsc, do których można się dostać, tylko przeprowadzony przez jakieś magiczne stworzenie, najczęściej...
Czapla
tutaj pojawia się raczej nie w pozytywnym obrazie. To nie jest coś, co nam się kojarzy oczywiście z kulturą japońską, czyli ten piękny obraz i czapla nad jeziorem. Ta czapla raczej jest tutaj oprawcą, ona czycha na naszego chłopca i bardzo od niego czegoś chce. Okazuje
się,
że chce go uprowadzić do tego magicznego świata, który od początku, to też żaden spoiler, który czujemy, że od początku jest gdzieś za tą granicą drzew, za tym jeziorem, czeka coś innego, czeka jakiś inny świat i ta czapla na pewno jest pewnego rodzaju przewodnikiem, może właśnie na początku odczytywanym jako ten, który czyha i chce porwać naszego chłopca. Później nasz chłopiec uwięziony w tym magicznym świecie skorzysta też z pomocy czapli.
Brzmi to jak Mos do Terabiti.
Brzmi to jak większość bajek, która opowiada o takim traumatycznym wydarzeniu dziecka, jak utrata matki, a przy okazji traumatycznym dla wielu pokoleń, jak II wojna światowa. Więc tutaj mamy nakładające się na siebie bardzo mocne, trudne, emocjonalne akcenty, jak poradzenie sobie z traumą, przywitanie nowej rodziny, strach i lęk przed zagładą. I to nie tylko w tym małym chłopcu, ale wszystkich ludziach, którzy go otaczają. Ten magiczny świat jest też oddaniem tych wszystkich lęków w rzeczywistości. To nie jest świat przyjazny, to nie jest świat z baśni, to jest jednak świat z horroru, tylko ubrany w szaty baśni. Jest kolorowo i są jakieś fantastyczne zwierzęta, ale one chcą cię zjeść. Jest tu bardzo, chyba moja ulubiona scena z całego chłopca i czapli, jest tu grupa papug, która wydaje się właśnie taka słodka i taka bardzo z bajki. I to nie musi być nawet bajka japońska. W każdej bajce taka papuga ma te kolory w sobie, ma takiego pazura. Wydaje się, że to będzie ciekawa przygoda. No ale te papugi od dawna lubują się w ludzinie.
O!
Tak to powiem, takim kluczem to powiem i jestem
To jest żaden klucz, Miłka, w sensie, jeżeli uważasz, że mówisz to w jakiś tajemniczy sposób, to nie.
I jest tam kilka bardzo zabawnych scen, jak chciałyby namówić naszego bohatera do tego, żeby jednak dał się zjeść.
No dobra.
No więc mamy tam mnóstwo magii, mnóstwo łączenia się światów i rzeczywistości, plątania się obrazów bardzo intensywnych, bo często właśnie przerażających i strasznych, jak od braci Grimm, które mają naszych bohaterów i widzów wprowadzić dyskomfort, przypomnieć im, jak strasznie jest być dzieckiem, jak wiele tam pułapek czyha. No tylko żałuję, że nie działa to też emocjonalnie. Może zostały właśnie nam przypomniane inne filmy, ale nie emocje z nich wynikające.
Nie brzmi to dobrze, co mówisz. Ani tak w ogóle, ani trochę.
No to na koniec powiem tak. Hayao od lat przepiękne kino. Jeżeli jesteśmy miłośnikami jego filmów albo nigdy się z nimi nie poznaliśmy, to jest na pewno czas, żeby uruchomić, mam nadzieję, że nadal platformę Netflix, na której są wszystkie filmy Studia Ghibli. A ci, którzy już go znają, to na pewno odnajdą samą satysfakcję w oglądaniu tych obrazów, w łączeniu ich z poprzednimi dziełami i po prostu smakowaniem tego, jak piękne, wielkie, wizualnie jest to kino. I oczywiście są tam fragmenty, które zapadną głęboko w pamięć, jak ze wszystkich innych jego filmów. Po prostu dla mnie nie łączy się to w spójną całość, co nie zabiera wielkiej satysfakcji z doświadczania takiego obrazu na dużym ekranie.
I to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ktoś musi powiedzieć dobranoc.
Dobranoc.
Kino Talk.
Tuż przed wyjściem do kina.